I druga rzecz to jest, że Słowo Boże nam jest potrzebne do nawracania ludzi. No bo list do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset, tak? Co się głosi? Słowo Boże. I z tego głoszenia jest co? No ja teraz nie cytuję, tylko mówię o tej logice, która z tego wersetu wynika. Co wynika z głoszenia Słowa Bożego?
Wiara.
Wiara, tak? No i tyle. Teraz, ponieważ o to chodzi, no to tyle. Posługujemy się Biblią, żeby wzbudzić wiarę lub, co jest później ciekawe, niektórzy się nie posługują, żeby ją jakoś utrzymać, tak? To właśnie jak są te... ma ktoś teraz biedronitkę przy sobie, to taką, co się za darmo rozdaje, tą niebieską. Chyba ja mam, ale nie jestem teraz pewny. Jeszcze przy... Ja zawsze mam przy sobie jakąś biedronitkę, żeby komuś dać, no nie? Spotykam, co?
Nielegalne, bo to tylko biedronici mają zdawać.
I to jeszcze najlepiej nic nie mówić ludziom, którym dają.
Skąd wiesz, że ja nie jestem? Ale widzę, że mamy legendę. Okej.
Nie, ale jednak ktoś uważa.
I teraz zobaczcie, co się dzieje. Tak? To jest to, czym będzie. Zobaczcie, mamy taki podręczny tutaj pomoc podręczną. Gdzie znaleźć pomoc, gdy? To jest takie, wiecie, gdzie znaleźć pomoc, gdy? A więc do czego służy Słowo Boże, tak? Do tego, żeby ci udzielić pomocy. I teraz uważajcie, teraz ja nie wiem, że to jest coś złego, tylko zobaczcie, jaka jest sugestia. Gdzie znaleźć pomoc, gdy? Boję się, jestem niespokojny, upadam w wierze, jestem w żałobie, jestem zgorzkniały lub krytyczny, jestem pokonany, spotkało mnie nieszczęście, jestem zniechęcony, wątpię, rozumiesz, o co mi chodzi? A na przykład, gdzie jest pomoc, kiedy jestem tak wewnętrznie szczęśliwy, że po prostu, jak śpiewał kiedyś jeden nieco bluźnierczo, ale niektórzy chrześcijanie tak mają, Jezu, jak się cieszę, z radości się powieszę. Weź o co mi chodzi. I teraz no nie ma, gdzie jest, w pokuszeniu, gdy potrzebuję wskazówek. I tu jest na końcu tylko, kiedy jestem wdzięczny. Dwa fragmenty, Tesaloniczan, pierwszy, 5:18, chyba i 13:15. Nie do końca jestem pewny, czy w ramach wdzięczności te fragmenty cokolwiek pomogą. No, rozumiecie, o co mi idzie? To tak traktujemy Biblię. Ona jest trochę taką...
Zadzwoń na 997.
No, taka typowa.
I teraz...
Meksykon.
I teraz, chodzi mi o to, że Słowo Boże, kiedy się głosi, kiedy się go słucha, budzi wiarę. Ale wiara, po tym możemy poznać, że prawdziwie w nas się zbudziła, w sensie takim, że jesteśmy wskrzeszeni i mamy nowe życie, że zaczyna działać w drugą stronę. Tak? Mianowicie prowadzi nas z powrotem do Słowa Bożego, po coś innego niż tylko w ogóle, nie po to, żeby tam przede wszystkim doktryny zgłębiać, czy się upewniać, czy aby dobrze wiedzieć. Ale odniosę się do tego, o czym mówiliście, o tym siewcy, że nie ma co za bardzo siać, bo to jest amerykanizacja, się z tym wszystkim zgadzam, tak? I kompletnie jednocześnie się nie zgadzam. Ponieważ powinniśmy być wierni Słowu, a Słowo, niezależnie od tego, jakie kto właśnie potem doktryny na bazie Słowa, nawet na temat Słowa buduje, to akurat przypowieść o siewcy jest dosyć jasna, dlatego od niej chcę zacząć, bo skoro mamy Słowo i intymność, to najpierw, gdy chodzi o nawet samo głoszenie, o czym mówi Biblia. To jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Oczywiście tam od początku prawie tego rozdziału przypowieść się pojawia, ale potem jest od 18 wersetu pojawia się Jezus jeszcze raz mówi jeszcze raz posłuchajcie przypowieści o siewcy, mówi to dla swoich uczniów, żeby im wytłumaczyć, o co chodzi, tak? I teraz zauważcie, co się tam dzieje. Wysłuchajcie więc przypowieści o siewcy. I teraz od 19 wersetu, to jest 13 rozdział, czytam. Kiedy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, bo to jest, wiecie, pierwsza gleba, tam, o której mówi, że ziarno padło na drogę i wydziobały to ziarno ptaki, tak? Zobaczcie, co to jest napisane. Co to oznacza? Kiedy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu, to jest ten posiany przy drodze. Pierwsza rzecz, o której od razu przy tej okazji chcę powiedzieć, bo to jest jeden, jedyny moment, kiedy powinniśmy się upewnić, że ktoś rozumie. tak? Ale zwróćcie uwagę, że nawet jeżeli mamy do czynienia z problemem intelektualnym, o którym tu Biblia rzeczywiście wyraźnie mówi, że ktoś nie rozumie dobrej nowiny, z różnych powodów, tak? To zauważcie, co się dzieje w drugim punkcie. Nawet jeżeli ktoś intelektualnie ma problem ze zrozumieniem Ewangelii, to ostatecznie ma skutki duchowe. To ostatecznie ma skutki duchowe. Kto z was był w kościele rzymskokatolickim? Gratuluję. Okej, okay, myśmy akurat się spotkali tylko się lutrany, tak? Czy jesteś ta żona? A, żona, okej, okay, żona. Myślałem, że tu też jesteś sami lutrani i tak inni przyjeżdżali. Zobaczcie, to jest to, co się dzieje w momencie, kiedy głosimy Ewangelię innym ludziom z tego kościoła, rzymskiego, tak? I niektórzy mówią, że głoszą Ewangelię, wiecie, czasem jest tak, że ty mówisz komuś, że Jezus, że dobra nowina, że cztery prawa życia duchowego. Zobaczcie, nawet to było w kościele rzymskim, w oazie, tak? Cztery prawa życia duchowego. O co chodzi? Przyjęli Jezusa? Na czym polega problem? No to wtedy mówisz, to może chrzest, no nie? Ja już jestem ochrzczony. I teraz widzicie, niektórzy się kłócą wtedy z rzymskimi katolikami o słowa, zamiast o to, co ktoś przez te słowa rozumie, tak? To naprawdę czasem z boku obserwowałem takie rozmowy, ale jeszcze nie jesteś ochrzczony. Ale jestem ochrzczony. Ale nie jestem. Ale jestem. No ale nie jesteś, bo to nie był ten chrzest. Jak to nie był ten chrzest? Jak to był ten chrzest? Wiecie, o co tam chodzi? Najczęściej o to, że w katolickim, rzymskokatolickim rozumieniu chrztu chrzest jest ważny w zależności od tego, kto chrzci. Tak? Podczas gdy Biblia mówi wyraźnie o tym, że chrzest w cudzysłowie jest ważny w zależności od tego, kto przyjmuje chrzest. Tak? Tym, co powoduje, że chrzest jest chrztem, jest decyzja, świadoma decyzja wiary tego, który wierzy, żeby pójść dalej i się zjednoczyć z Chrystusem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak? Więc jeżeli na przykład w ramach głoszenia katolikowi najpierw tego mu nie wyjaśnimy, tak? Że Biblia nie mówi niczego na temat jakie warunki poza tym, że po prostu to muszą być ludzie już ochrzczeni, tak? Jak wynika ze słowa. Ale Biblia nie mówi tylko i wyłącznie o warunkach, które ma spełniać ten, kto przyjmuje chrzest. No właśnie w kościele rzymskim to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ do ważności chrztu, i to jest trening od najmniejszego, tak? Do ważności chrztu potrzebujesz magicznego specjalisty, który może to zrobić, tak? Lub jeżeli nie specjalisty, bo czasem dziecko może ochrzcić nawet osoba niewierząca, to jest też ciekawe w kościele rzymskokatolickim, to wtedy ona musi zrobić, to jest magia egipska, tak? Ta osoba musi zrobić dokładnie to, co zrobiłby Kościół katolicki przez ręce swoich posłańców, tak? Jak nie ma tej intencji, to ochrzczą dzieci wtedy drugi raz, jeżeli na przykład miały zagrożenie życia, ochrzciła je pielęgniarka i się potem okaże, że ta pielęgniarka była ateistką i nie wiedziała za bardzo po co się chrzci dzieci, tylko polała, tak? No to oni wtedy jeszcze raz polewają, tak jakby to coś zmieniało. Ale druga rzecz, bardzo istotna poza zrozumieniem, jest jaka? I na to zwróćcie uwagę, że kiedy głosicie ludziom, którzy nie rozumieją, bardzo często już w momencie głoszenia, już w tym momencie działają duchy, które przylatują, one nie muszą za bardzo przylatywać, które są wokół tej osoby i wydziobują to ziarno, które siejesz. A zatem, i tak często będzie właśnie przy ludziach, wiecie, przy rzymskich katolikach, którzy nie rozumieją, a naszym zadaniem jest to bardzo dobrze rozumieć, nie rozumieją, że złe duchy niekoniecznie muszą się, wiecie, ujawniać, też jakieś tam, wiecie, takie, jak z horrorach o egzorcystach, w tych filmach, tak? Nie w ten sposób. Bardzo często to są duchy religijne, tak? Które wywołują w nich potworny lęk. Oni się po prostu boją w momencie, kiedy... I stąd mają swoje... Na zewnątrz ktoś chce mówić, ale wiesz, ja mam argumenty, pokazuję ci Biblię, a ta osoba z drugiej strony, nie, to w ogóle się nie zgadza. I wygląda jakby w ogóle nie rozumiała. Możecie wtedy naprawdę po cichutku nawet, tak? W głowie, ale zróbcie sobie taki eksperyment. Zgromcie duchy religijne wtedy. Po prostu nakażcie im milczeć, tak? Niekoniecznie ta osoba może chcieć, żeby je puszczać, to nie ma co się z nimi zmagać, ale po prostu w imieniu Jezusa Chrystusa wszystkim duchom, które teraz podpowiadają tej osobie różne rzeczy, albo chcą ukraść słowo dobrej nowiny, w imieniu Jezusa Chrystusa teraz rozkazuję wam milczeć. To jest to, co Jezus Pamiętacie, złe duchy nawet jak twierdzą, że głoszą dobrą nowinę, tak? My wiemy, kim ty jesteś. Ty jesteś Synem Bożym. Tak? Co na to Jezus? Za każdym razem mówi milcz. Tak? Japa psie. Tam jest dokładnie Jezus, milcz to wiecie, to można powiedzieć do kogoś, kto wie, co to jest milczenie, tak? Jezus traktuje demony naprawdę z buta, tak? Japa. Nie odzywasz, chyba ja teraz mówię. Nie głoś na mój temat niczego, bo nawet jak to wygląda jak prawda, to za chwilę to zmienisz w kłamstwo. Demony są posłańcami ojca kłamstwa i tam nie ma. Więc Jasiek, nie? U nas ostatnio tak wysłuchał, jak mu to wyjaśniłem. Pracował u swojego taty w firmie. Czyli też spotykał się ze swoją babcią katoliczką, która jak się dowiedziała, że on się stał kociołem, wiecie co mówi, nie? No to skoro chodzi z Biblią i nie chodzi do kościoła, to jest kociusz. No to okej. Więc ona jego kocią wiarę chciała tam wyprostować, oczywiście przy pomocy kogoś by samej we własnej osobie Matki Boskiej, tak? I ona on przychodził, a ona mówi, ale w Fatimie to, a w Medjugorje tamto, a święty ktoś tam, zwykle jakiś papież coś tam się dopowiedział, tak? I ja się wiecie, nie mógł za bardzo z nią gadać, bo ona cały czas machała tam różnymi tymi książeczkami do nabożeństwa. I mówi, że jak o tym usłyszałem, pomodlił się przed przyjazdem do domu kolejnego dnia, tak? I mówi, że wszystkie duchy religijne, cokolwiek tam przy babci łazi, japa, koniec, nie chcę was słuchać. I teraz rozumiecie, cały dzień, babka jakby go zobaczyła z daleka, no bo wiecie, ciało pamięta, tak? Zobaczyła go i mówi, o ładnie, aż bardzo dobrze, bo właśnie mi się przypomniało, że miałem ci powiedzieć, podchodzi do niego i mówi, a to może później. I za każdym razem, a ja się wtedy za nią, nie? Mówię, o babciu, mam to bardzo dobrze, bo chciałem ci przypomnieć, bo nie wiem, co ty chciałaś, ale kontynuując to, co wczoraj mówiliśmy, to Pan Jezus powiedział i ona na to... I odpowiedział, to zrobię, znaczy, nie wiedziała, co ma mówić, tak? Myślała, że to jest jej myśl, a tam co innego się działo.
Skoro jesteśmy przy tym duchach, mogę jakby temat wrzucić, powiedziałaś tak, moja mama i jej ciocia odsunęły się od Boga. Ostatnio moja mama się nawróciła, ale nawróciła się właśnie do Matki Boskiej. I powiem teraz...
No nie nawróciła się jeszcze.
No czekaj, ale zaraz... Jakby nie, więc mówię, w jej rozumieniu mojej mamy, do której mam ogromny szacunek i wiesz, i jakby no widać, ja widzę, ile jej to daje takiej nadziei, prawda, no bo ona jest osoba starsza. I teraz tak, zupełnie nie mam pojęcia, czyli pozostaje mi modlitwa generalnie, prawda? Bo jak moja mama straci wizerunek Matki Boskiej, która ona dziękuję, jak ja jej mówię, że dobrze poszło, to ona zaraz mówi, to ja zaraz się pomodlę, wcześniej się nie modliła. I ja słuchajcie, ja i do ciebie i teraz, ja po prostu nie wiem, jak jej mam tą radość odebrać po prostu, bo widzę, ile to dla niej znaczy, że ona zyskała wiarę, prawda? To znaczy, jej rozumienie.
Nie wiesz, jak jej tą radość odebrać?
Tak,
czy też chcesz powiedzieć, że nie miałabym sumienia, żeby jej taką radość odbierać?
Nie miałabym sumienia jej, bo wiem, jak to zrobić.
Widziałaś kiedyś kogoś po dobrym LSD?
Nie wiem, pewnie widziałam. Myślę, że widziałam.
Albo po jakimś ekstazie, tak. Albo czymś takim. To jest trochę, to wróćmy do tego później, jak już będzie
miesiące, tak?
Tylko chodzi mi o to,
co ja mam w sobie zmienić.
No ja wiem, no, ale jak widzisz czpuna, który jest, wiesz...
Dokładnie.
Rozumiesz, to wiesz, że jeszcze masz 16 działek, no nie? Na jakiś czas.
A z drugiej strony, wiesz...
No nie miałabym sumienia mu te działki wziąć, bo aż jak on jest szczęśliwy.
Tak, spróbuję, wiesz, jakoś tu muszę jakoś użyć klucz, bo po prostu tak na... podejść do mamy i
to... No nie, to w ogóle nie na łatwo nie podchodzi, no nie, to najpierw trzeba ją doprowadzić do trzeźwości, a potem, ale to nie na ten tak, moment. Tylko jeszcze raz, to się nie ma co, wiesz, ja byłem zakonnikiem, jezuitą, księdzem przez oficjalnie przez 20 lat, tak praktycznie to przez 15, więc wiem, że tam się potrafią zadziać rzeczy cudowne, nie, ale to jest kłamstwo. Po prostu to jest ciumistwo, to jest narkotyzowanie się nic więcej. Jest od doświadczenia.
Tak, dopiero do niedawno kobieta tą wiarę, tą swoją odzyskała, a ja już po prostu.
Tak, ale to wiesz, a jakby się nawróciła na islam albo na jakieś dziwną
odmianę no,
szybko.
Pewnie tak,
widzisz, ale o to mi dobrze, tak, wtedy to jest takie,
dobra,
że. A nie, no to wtedy.
Dobra,
ale to wiesz.
Tak, wiesz, bo to jest coś, co moja mama zna od dzieciństwa. Ona wróciła po prostu, wiesz, do tych swoich korzeni, nie? Dla niej jest to cenne i ja kombinuję, a ja za każdym razem, jak mama mi to mówi, ja no, cała wewnątrz po prostu
potem
przeżywam, to, jak ten temat.
Potem od tego tematu wrócimy, tak? Jeżeli tylko natomiast zerknijcie na następne wersety, które mówią o tych glebach, na które padło ziarno. Zobaczcie, co się dzieje. Od 13 rozdziału świata Mateusza 21 werset. Następny posiany. Posiany na miejscach skalistych to ten, który, zauważcie, słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. A więc mamy kolejną osobę, która w sercu przyjęła Słowo Boże. Tak? Więc widzicie, pierwsza gleba mówi wyraźnie o tych, którzy mogą nie przyjąć słowa. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie rozumieją, przylatują duchy złe i wyciągują ziarno. Tak? Ale drugi to jest problem. No właśnie, to jest ktoś, kto przyjmuje Słowa Bożego z radością. Nie ma jednak w sobie korzenia, ale trwa tylko do czasu, gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy. Następny, 22 werset. Posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i ubuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny. I w 23 wersecie mamy, a posiany na dobrej ziemi to jest ten, który słucha słowa i rozumie je, on też wydaje plon, jeden 100-krotny, inny 60-krotny, a jeszcze inny 30-krotny. Otóż, co te dwa wersety, 21 i ten następny, co oznaczają? A propos tej koncepcji tych niektórych, którzy mówią, najpierw przygotowujmy glebę. Otóż za każdym razem te cztery typy tutaj ludzi przyjmują Słowo Boże do serca. I teraz sęk w tym, że nam nie wolno osądzać serca z żadnej strony krzyża, ponieważ nie mamy tam dostępu. Słowo Boże w wielu innych miejscach jest co do tego bardzo klarowne, tak? Mówi, że nigdy nie poznasz tajników serca drugiej osoby, ponieważ to tylko Bóg może wiedzieć. I stąd, jak słyszę tych nauczycieli, którzy mówią, najpierw trzeba przygotować ludziom glebę serca, to chodzi mi o to, że to jest tak, jakby mi powiedzieli, wpuścili mnie, wiesz, do ciemnego pokoju, ja nic nie widać, niczego nie mogę dotknąć, i by mi powiedzieli, słuchaj, tu mamy cztery rodzaje gleby, tą trzeba wykarczować, tamtą troszeczkę przeorać, a jedna jest super, działa. A ja bym nie wiedział, która jest która, bo niczego nie mogę dotknąć, niczego nie mogę zobaczyć, nie wiem niczego, tak?
Czasami wtedy bierzemy odpowiedzialność, komu głosić słowa,
a komu... No właśnie.
No, więc tak? Tego nie możemy.
A zobaczcie, siewca, bo to jest kluczowe pytanie, kim jest siewca w przypowieści o siewcy? Bo jeżeli siewcą jest ten, kim my myślimy, że jest, i pewnie dobrze myślimy, to jego nie zraża sianie na te gleby, tak? Wręcz, jakbyśmy się bliżej przyjrzeli, z wyjątkiem tej pierwszej gleby, ale tym pozostałym, wygląda na to, że te gleby się zapuściły po przyjęciu, to jeszcze co mi chodzi, po przyjęciu ziarna, a nie były złe wcześniej. Tak? Jak tam dokładnie, nie będzie teraz tego robić, nie ma sensu, ale jak się dobrze przyjrzeć tam takiej gramatycznej dynamice, to na to wygląda. Tak? A zatem, i tu przechodzę płynnie do tego, co ja dzisiaj chciałem powiedzieć. Czy jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie słowa? Absolutnie tak. Czy mamy rozsądzać, czy ludzie są gotowi na przyjęcie słowa? Absolutnie nie. Teraz jest tylko trzecia kwestia, i tu się zgadzam, że nie każdy w każdej chwili jest posłany do głoszenia słowa, tak jak inni mu mówią, że ma to zrobić. I według mnie problem ze Stanami Zjednoczonymi polega na tym, że oni z chrześcijaństwa robią MLM.
Więc ma rozsądzać to Bóg, czy co?
Ale to jeszcze raz, bo jeszcze raz mówię, my mamy siać, tak? My mamy iść...
Ale jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za to, a nie mamy tego oceniać, no to żeby to w jakiś sposób możemy być odpowiedzialni, skoro nie mamy oceniać.
Jeżeli nie oceniać... Bo my jesteśmy odpowiedzialni za sianie, tak?
Żeby ktoś siał.
Wobec tych, którzy nie są nawróceni.
Jak dobrze siejemy, tak? Tylko za to odpowiadamy.
Jeszcze raz?
Jak dobrze siejemy, tylko za to odpowiadamy.
Że siejemy.
Że siejemy. No to nawet to, jak dobrze siejemy, to panem całego siania i żniwa pan jest jeden, tak? Więc my mamy siać, natomiast, jeszcze raz, zgadzam się z tym, że my mamy siać w posłuszeństwie duchowi, tak? A więc za każdym razem naszym obowiązkiem jest pytać, gdzie mamy siać i jak. Podam na przykład, ostatnio byliśmy w Poznaniu na zaproszenie kościoła publicznego. Tam parę osób się prawie na mnie obraziło. Chociaż ja tego nie... prawie, potem się dogadaliśmy, tak? Kiedy powiedziałem, że mamy mnóstwo głosicieli ulicznych w Polsce, a prawie w ogóle nie mamy szkolenia, w cudzysłowie, głosicieli, takich, którzy by głosili Ewangelię ludziom, którzy nigdy w życiu nie wychodzą na ulicę. Wiecie, kościoły uliczne mają metody, wiecie, o co mi chodzi, tak? Sposób głoszenia Ewangelii, plakaty ewangelizacyjne, różne tego typu kwestie, tak? I potem moje pytanie padło, okej, a na przykład do celebrytów kto głosi? Bo oni nie wychodzą z limuzyn niektórzy, nie? Oni nie przejdą tą ulicą, a zwłaszcza nie podejdą do miejsca, gdzie się bułki rozdają ubogim na ulicy, tak? Czy bezdomnym i tak dalej. Jeżeli ktoś zaczyna swoją Ewangelię głosić, udając, że głosi Ewangelię Bożą, no to Paweł na temat takich napisał, tak? Mówi, że nawet jakby anioł z nieba zstąpił i zaczął jakąś inną Ewangelię głosić, niech będzie przeklęty. Tak? To ja tego w ogóle nie debatuję. Na razie wiesz, jakie są te... Czy te wszystkie kościoły głoszą, tylko chodzi mi o to, że jest cały...
Fabian, chodzi ci o procesy? Chodzi ci o to, że ktoś oprocesował sposób głoszenia Ewangelii? To masz na myśli, mówiąc o tym, że Stany Zjednoczone...
Nie, jeszcze raz.
Bo tak zrozumiałem z tym MLM-em. Chodzi ci o to, że ktoś ma jakieś schematy działania, tak jak ty mówisz teraz, że kościół uliczny ma schematy, ma procesy, czy ma traktat...
To zrobiłem przeskok. Nie wiem, okay. Co jest problemem z Amerykanami, że niektóre kościoły zrobiły zgłoszenia MLM.
Dobrze.
To się do tego odniosę. Kościoły uliczne, chodzi mi o to, znowu, nie chodzi mi o to, że te zaś mają MLM, tylko chodzi mi o to, że tam znowu jest i bardzo dobrze, tak? Trening dla głoszących na ulicy. Ale chodzi mi o to, że nie ma w kościele dzisiaj, chyba że wy o czymś wiecie, a ja nie wiem, to się z radością tę wiadomość przyjmę. Nie ma na przykład ludzi, którzy wiedzą, jak głosić biznesmenom, ale wiecie, takim biznesmenom.
Nie, no są, tylko nie ma procesów.
Słucham?
Chyba Wojtek wie.
No wiecie, właśnie o to mi chodzi, tak? Że wiesz, normalnie w kościele, wy tu możecie być wyjątkową, wiesz, grupą, tak? Was nie znam. To wam mówię o problemie całego kościoła Biblii niewierzącego, tak? Że wszyscy, jak ja o tym mówię, to wszyscy mówią, nie, spoko, są tacy ludzie i tak dalej. Ale potem jak z jednym niedawno takim człowiekiem się spotkaliśmy z gościem, który po prostu charyzma, pieniądze, wiesz, wszystko z niego cieknie, ale nie jest złym człowiekiem. Tak? To jest niezbawiony. To wiesz nagle, co się stało? Chodzi mi o to, że ten gość, który mnie przekonywał, że spoko luzik, no prawie, że go rękę pocałował. Tak jak papież Franciszek ostatnio od Szylda pocałował. No nie? Trumpa nie pocałował w nic, ale Szylda z Rockefellerem nie wiem dlaczego. Tak? I teraz chodzi mi o to, że nagle, wiesz, reprezentując króla królów i pana panów, ten nagle stanął przed po prostu jakimś tam milionerem i zmienił. I teraz nie chodzi mi o to, że... Bo to może się taka rzecz zdarzyć, tylko idzie mi o to, że nie ma de facto treningu docierania do różnych grup w kościele. O to bym powiedział, okay. Tak? A z Amerykanami, jak mówiłem o tym, że robią czasem MLM-y, to mi tylko idzie o to, że często w tych kościołach liczy się wzrost wszerz, a nie w głąb.
Okay.
To jest o mnie, że oni mają prosty system, ale potem wręcz jak w MLM-ach rozliczają kolejne poziomy kościoła, ile już osób nawróciłeś, a jak nie, to przynajmniej ilu osobom już głosiłeś, czy masz to nagrane i tak dalej, to dosłownie, tak? I teraz te kościoły, wiesz, pęcznieją, robią się mega czercze, tak? Ale potem się okazuje, że ci, którzy na początku często byli nawracani, tak? Oni już są policzeni, ale ich nie ma w kościele, tak? Oni nawrócili 200 tysięcy ludzi, ale w kościele stoi 20 tysięcy i też nadal w pewnym...
No i właśnie to jest ten marketing.
Ale teraz przechodzę do tego, co będzie kontynuacją tego, o czym Wojtek mówił, ale też co wydaje mi się istotne.
Mogę szybkie pytanie?
Tak.
A propos odpowiedzialności za głoszenie, bo tak Ja się oczywiście zgadzam i to było dla mnie zawsze takie naturalne rozumienie tego fragmentu, że to jest odpowiedzialność, którzy słyszą, ale dzisiaj czytając to o tym, że o tym nierozumieniu, zastanawiam się, czy to też nie jest trochę przynajmniej odpowiedzialność sierpcy, żeby dany człowiek zrozumiał.
Absolutnie. Jeszcze raz, absolutnie nasze głoszenie Ewangelii, my jesteśmy odpowiedzialni także za to, jak głosimy Ewangelię, tylko chodzi mi o to, że często niektórzy ludzie, mówiąc o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak głosimy, zaczynają nie głosić, bo wciąż czują, że jeszcze to nie jest dość dobre. Wiesz, nie tylko o to idzie, tak? Więc absolutnie tak jest, dlatego, że my przede wszystkim potrzebujemy komunikacji, nawet zanim nawiążemy relacje, potrzebujemy komunikacji z tymi ludźmi, którym głosimy, tak? Żebyśmy wiedzieli, jakim językiem oni się posługują. Czy to, że ten powie to samo słowo, co ja, to nie znaczy, że my to samo rozumiemy i dalej, i dalej. Ale teraz zwróćcie uwagę, te dwie pozostałe gleby, bo teraz właśnie stąd chciałem nawiązać do tego, co wcześniej uznałem, że chcę wam powiedzieć. Te dwie pozostałe gleby to jest wciąż nasza odpowiedzialność tego, co robimy ze Słowem Bożym po tym, jak ludzie przyjmują zbawienie. O to mi idzie, tak? Że jesteśmy odpowiedzialni za głoszenie, każdy tak, jak Duch go posyła, ale też jesteśmy odpowiedzialni w momencie, kiedy ludzie przyjęli wiarę, za nadal upewnienie się, że Słowo, które ich zrodziło, zapadnie im głęboko w serce i że staną się oni glebą żyzną, a nie pozwolą tej glebie w taki czy inny sposób podupaść po to, żeby przynosić owoce. Zobaczcie list do Hebrajczyków razem ze mną. Ponieważ jeżeli mówimy o tym, o Słowie Bożym i o intymności z Bogiem, może was troszkę zaskoczę, zanim przejdziemy do tego, co się najbardziej tutaj z tym powinno kojarzyć. Według mnie, żeby ktoś był gotowy wejść w intymność poprzez Słowo Boże z Bogiem, musi być gotowy na to, o czym mówi list do Hebrajczyków w 4 rozdziale. On się zaczyna... I teraz widzicie, od razu, nie wiem na jakim wy tu etapie jesteście, czy w poglądzie doktrynalnym, nie chcę teraz o tym za bardzo dyskutować, ale list do Hebrajczyków naprawdę nie jest poświęcony pewności zbawienia, tylko jest poświęcony pewności nagrody. To są dwie różne rzeczy. Już zanim później tam może, jak jest niejasne to, co teraz powiedziałem, to możemy za chwilę to sobie wyjaśnić, ale zobaczcie, od czego się rozdział 4 zaczyna. To jest dosyć dziwne wezwanie do chrześcijan, bo to są co prawda Żydzi, ale wierzący. Zaczyna się, nie wiem jak macie w swoich tłumaczeniach, ale zaczyna się pierwszy werset od stwierdzenia: bójmy się więc. Okay? Takie jest tłumaczenie w współcześnionej Biblii Gdańskiej, według mnie jest świetne. Tak? Oczywiście potem byśmy sobie musieli rozbić, jakie są w języku polskim różnice pomiędzy słowem bać się, lękać się, tworzyć się i tak dalej, tak? To jest bardzo dobrze użyte słowo, ale zauważcie, bójmy się. I teraz rozpoczyna się ten rozdział od przypomnienia bardzo istotnej kwestii, zobaczcie w drugim wersecie. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym. To nawiasem mówiąc, kolejna głębia, cała studnia do osobistego rozważania Słowa Bożego, ponieważ tu Paweł, ponieważ jestem przekonany, że Paweł jest autorem listu do Hebrajczyków, mówi o chrześcijanach, mówi nam głoszono Ewangelię, podobnie jak i tamtym, czyli komu? Żydom. A więc rozumiecie, dlatego Paweł w liście do Rzymian i w wielu innych miejscach mówi, nie ma dla was żadnego usprawiedliwienia i wcale niekoniecznie chodzi o głoszenie Ewangelii o Jezusie, tak? Ponieważ Ewangelia zawsze rozpoczyna się od tego i de facto kończy na tym, co robił Jezus, czyli jest Ewangelią o Królestwie. Jezus jest tylko wypełnieniem konkretnego aspektu Królestwa, bardzo istotnym, żyjącym Bogiem, tak? Ale chodzi mi o to, że Ewangelia zawsze jest Ewangelią o Królestwie. Żydom była głoszona Ewangelia o Królestwie, zanim Pan Jezus przyszedł, tak? Nam jest głoszona w pełni, no ale jesteśmy poganami, więc mamy takiego handicapa. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Że trochę, okej, okay, tym gościom trzeba prościej. I teraz zobaczcie, co dalej mówi drugi werset. Lecz tamtym, właśnie to jest to, dlaczego powinniśmy się bać. Dlaczego od tego się zaczyna, zaczyna ten rozdział, tak? Dlaczego powinniśmy się bać? Bo tamtym słowo nie pomogło. Widzicie to? Tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż, zauważcie, nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. I teraz niektórzy powiadają, że to chodzi o to, że oni słyszeli dobrą nowinę taką, jaką słyszeli i nie uwierzyli w dobrą nowinę, tak? Taka jest myśl w liście do Rzymian w 10 rozdziale, tak? Tam, jak jest powiedziane o tym, że wiara rodzi się ze słuchania, to właśnie chodzi o Izraela, któremu było głoszone, a nie uwierzył, tak? Ale list do Hebrajczyków ten temat nieco rozszerza i mówi nie tylko o tym, że, bo on tu nie mówi o tym, że ich wiara, że z tego, że słuchali słowo, nie wyniknęła wiara. Być może wyniknęła u niektórych, ale wyniknęła taka wiara, która następnie nie wiązała się na powrót ze słowem. Tak? I dlatego konkluzją tego 4 rozdziału listu do Hebrajczyków jest, jeżeli urodziła się w tobie wiara ze słuchania, to teraz, żeby twoja wiara zaczęła przynosić owoce, ponieważ to, że jesteś osobą zbawioną, to jest dopiero początek, a nie koniec. Tak? To jest, jesteś osobą nowonarodzoną, która jest nowonarodzona do czego? Do dobrych uczynków, do których Ojciec od początku nas stworzył i o których teraz myślał. Tak? My się cały czas koncentrujemy w głoszeniu Ewangelii, a potem także w głoszeniu Ewangelii tym, którzy już ją przyjęli, tylko i wyłącznie na darmowości zbawienia. Tak? Ale darmowe zbawienie jest nam potrzebne do tego, żebyśmy zaczęli pracować, żebyśmy zaczęli przynosić owoc. Tak? A do tego na powrót potrzebujemy już nie siania Słowa Bożego, ale wzięcia w siebie Słowa Bożego. I teraz uważajcie, pierwsze, po co mamy wziąć Słowo Boże w nas, to jest po to, żeby doświadczyć osądu. Nie sądu, ale osądu, który nas może uratować, w sensie może zachować w nas pragnienie, które jest zgodne z wolą Ojca, żeby czynić dobre uczynki, do których jesteśmy stworzeni. Okay? I o tym mówi końcówka tego 4 rozdziału. Zobaczcie, to jest 12 werset, sławny, ale dlatego chciałem wam pokazać, jaki jest kontekst, tak? Sławny 12 werset i następny. Znaczy od 11 wersetu, tak? Bo to jest najbliższy kontekst. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. I 11 werset. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam, w domyśle co Żydzi, przykład niewiary. Tak, to, że ktoś jest zbawiony, jeszcze nie oznacza, że jego wiara wytrwa próby. Przypomnijcie sobie przypowieść o siewcy, tak? Przyszło prześladowanie i taki ktoś pęka, tak? Czy w ten sposób jest mu odebrane zbawienie? To jest w ogóle nie temat. To jest w ogóle nie temat. Ponieważ my nie żyjemy po to, żeby być zbawionymi. My żyjemy po to, żeby kiedy już zostaniemy zbawieni, żebyśmy czynili wielkie i wspaniałe dzieła Boże, do których On nas przeznaczył. I to jeszcze w tym życiu. Przed tą pierwszą śmiercią, tak? Teraz zauważcie, co więc trzeba zrobić, żeby nie wpaść w ten sam przykład niewiary. 12 werset. Słowo Boże bowiem, ono jest odpowiedzią, tak? Jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku kości, zdolne rozsądzić myśli i prawdziwe zamiary serca. Gdzie to jest to, co się ma wydarzyć. Po to przede wszystkim potrzebujemy słowa. Nie tylko, żeby je sobie czytać, sprawdzać, czy doktrynalnie wszystko ze mną się zgadza, ale także pytać, czy to, co w tym momencie czytam, jest tym, czym ja żyję, czy też tylko jest tym, z czym się zgadzam. Tak? Wiecie, jak się zaczął tajemny plan, kojarzycie, co to jest? Czy muszę odpowiadać? Okej. Okay. Teraz nie chciało to, tak? Bo to tam, jak wiecie, to jest tak żadna reklama. Ale ktoś tam do mnie przyszedł i powiedział, mówi, zaczęliście już liczyć? I pytam tam kogoś, ale co my mamy liczyć? Ja mówię, no wiesz, czy już zaczęliście liczyć, ile będziecie mieli dni spokoju? Mówi, bo jakbyście mieli szczęście, to tygodni spokoju, ale o co chodzi? Mówi, no powiesz, no bo zaraz coś powiesz, tak? Zwłaszcza, że ty zawsze coś klapiesz, więc na pewno coś powiesz, tak? To było tak, taki przekaz i mówi, a wtedy natychmiast profesjonalne portale chrześcijańskie z miłością się tobą zajmą. Wiesz, o co mi idzie? Ja mówię, że nie, ja w to nie wierzę. Nie po to poszedłem z kościoła rzymskokatolickiego i nie po to nie przystąpiłem do tak zwanych protestantów różnego typu, czy w ogóle żadnej denominacji, żeby się dowiedzieć, że jeszcze mogą być ludzie, którzy mówią tylko słowo, żadna religia, i jeszcze żeby oni, bo jak tam inni religijni, to niech się dobierają, ale żeby jeszcze ci się mieli do mnie dobrać. No i to nie trwało długo. Okej?
Okay? Niektórzy mówią, że nawet nie mówią tylko słowo, a w domyśle tylko ja.
Bardzo ci dziękuję. Bo teraz ja nie chcę też ich osądzać, tylko wiecie, jeżeli brat czy siostra popełni grzech jakiś, tym grzechem może być na przykład herezja. No zgodzicie się, że herezja po prostu, to, tak jak mówiłeś, tak, nie głosi tak naprawdę Ewangelii. To co Słowo Boże mówi, że my powinniśmy zrobić? Jak?
Jeden na jeden.
Jeden na jeden? Tak? Potem, jak nie słucha dalej, to jeszcze z drugą osobą, żeby zrozumiał, potem przyprowadzamy go przed Kościół. Tak? I wtedy, jeżeli nadal nie słucha, to niech ci będzie jak faryzeusz i celnik. Teraz nie będę mówił, tak? Bo mógłbym wam podać, ale nie chcę robić przykładu tym łosiom różnego typu, tak? Ktoś mi tam ostatnio czy czytałem, tak, na temat tego, co ja tam gdzieś tu gdzie powiedziałem, gdzie to w ogóle nie były żadne, wiecie, spójne doktrynalne wypowiedzi. Czy czytałem, jak zobaczyłem, że tam jest paręnaście stron, forum, na którym tam wszyscy jasno wyjaśnili, że jestem gnostykiem, na pewno niezbawionym, wtyczką jezuitów, która prowadzi do fałszywego ekumenizmu, jakieś tam, wiecie, znaczy ja tylko znam streszczenie, nie dobra, niech mi ktoś powie, co tam jest napisane, tak? I jednocześnie tam jest, wiecie, święta, zdrowa nauka, absolutnie tylko po prostu prosto, nic krzywo, to moje żydowskie rozumienie Słowa Bożego mówi, ale zaraz. Rozumiem, że ktoś wynalazł masę herezji w tym, co ja gadam, nawet jak niechcący czasem ją powiedziałem, to powinien mnie naprostować, tak? Ale, no tak, ale chodzi mi o to, że w ogóle, no jakby ktoś nie, wiesz, ludzie, które nie przyszli do mnie i nie powiedzieli, stary, jesteś gnostykiem, jesteś, wiesz, wtyką Watykanu, służysz Antychrystowi i whatever jeszcze tam dodatkowo, ja bym nawet nie wiedział, że ktoś mnie postuje, tak? I teraz tu, wiecie, o to idzie, tak? Żeby my nie mówimy o słowie jako tylko doktrynalnym, definicyjnym opisywaniu, jak kto powinien myśleć, tak? Ale słowo dla wierzącego przede wszystkim jest do wykonywania, a nie do wiedzenia. To znaczy, o co mi chodzi? Więc Słowo Boże, które do mnie przychodzi, jak mówi tutaj list do Hebrajczyków, ono wchodzi we mnie i ma mnie osądzić aż do głębi. Jeżeli, bo teraz wiecie, niektórzy tak mogą sobie pomyśleć, okej, to będzie teraz jakiś mistycyzm, tak? Nie, to jest prosta rzecz. Zróbcie sobie taki eksperyment. Zacznijcie czytać Nowy Testament tylko i wyłącznie pod tym względem. Dla niektórych dla mnie na przykład to jest dobra praktyka w ogóle, taka wręcz może być codzienna w pewnym momencie. Nie po to, żeby się dowiedzieć czegoś ze słowa, tylko żeby słowo cię osądziło. To jest jedna bardzo prosta praktyka. Mianowicie, postanów sobie, bo inaczej nie będzie prawdziwego osądu, postanów sobie, że jeżeli przeczytasz w Biblii coś, do czego Jezus cię zachęca, żeby zrobić, albo wręcz mówi, że bez tego nie jesteś uczniem, to postanów sobie, że jak dojdziesz do tego momentu, nie pójdziesz dalej, dopóki nie zrealizujesz tego, co on tam pisze. Wiecie, o co mi chodzi? Nie na zasadzie, że będziecie czytać takie, o, tego jeszcze nie robię, ale to sobie zostawię na pojutrze. Nie. Tylko powrotnie, postanów sobie, jeżeli mówisz, że jesteś uczniem, to postanów sobie, że będziesz czytać Ewangelię i potem dalej dzieje i tak dalej, listy, tak, aż do objawienia. Jeżeli wpadniesz na coś, nie, że ty to wiesz, ale jeżeli wpadniesz na coś, o czym może wiesz, a może nie wiesz, ale nawet jeżeli wiesz, jeżeli wpadniesz na coś, a tego nie robisz, nie pójdziesz dalej, dopóki nie zaczniesz tego robić. To jest bardzo prosty osąd słowa. Nawiasem mówiąc, jeżeli będziecie mieli, rozumiesz, stawić przed Bogiem i powiedzieć, Panie, naprawdę chcę być swoim uczniem, chcę przynosić owoce. Pamiętam na Twoje słowo, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I ostatecznie, żebyście szli i owoc przynosili, tak? Żeby owoc wasz trwał. to stań przed Bogiem, więc Panie, naprawdę tak chcę. Nieważne, jak dobrze znam Pismo Święte, ważne, jak dobrze Słowo Boże, Nowe Przymierze widać w moim życiu. Słuchajcie, my mamy być tak przejrzyści pod tym względem, że wyraźnie nam Słowo Boże mówi, żeby ludzie niewierzący, tak, mówi, żeby widząc wasze dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie. Słuchajcie to? Nie żeby się nawrócili, tylko może dzięki temu, żeby się nawrócili, żeby dzięki temu dopiero może przyszli, bo zobaczyliby ciebie i powiedzieli, chwała Bogu za takiego człowieka. A ty mówisz, ty nie jesteś czasem ateistą? Nie, no potem znam parę osób, które tak się nawróciły, tak? Bo niby zostały przyłapane na słówku, ale potem było, ej, zaczekaj, ale jeżeli w życiu tej osoby dochodzi do autentycznych zmian, tak, to może rzeczywiście jest Bóg, który stoi za tymi zmianami. Zacznij list do Jakuba razem ze mną. List do Jakuba tę dynamikę świetnie zachowuje, a wszyscy ludzie, którzy właśnie bardzo, bardzo chcą, żeby Pismo było znane, ale rozumieją to na sposób intelektualny tylko i wyłącznie, a nie, żeby było może aż tak bardzo ekstremalnie taktykowane, listu do Jakuba nie lubią, tak? Ponieważ Jakub jest tym, który najmocniej krzyczy, mówiąc, wiara bez uczynków jest martwa. I jemu nie chodzi o to, że te uczynki cię mają zbawić, tak? To chodzi o to, że jak ktoś mówi, że ma wiarę, a nie widać tego w jego uczynkach, to co? To on ci może... Ja znam dwie osoby, które są kompletnie niewierzące. To chyba nawet więcej. Chociaż ludzie myślą, że są wierzące, że te osoby są wierzące, ponieważ znają rewelacyjnie Biblię, tak? Zresztą w ogóle, ilu znacie biblistów takich, wiecie, biblistów czytają wszystko tam po grecku, po hebrajsku, ilu znacie kogoś takiego?
A już, nie?
To bo teraz nie chodzi mi o to, żebym, wiecie, sam studiowałem Biblię, ale naprawdę, co do jednej czy drugiej pokolenia, z całą pewnością powiedzieć, ponieważ to było wyznanie tych osób, tak? Że one nie wierzą w to, co czytają w Biblii. Natomiast ich znajomość Biblii plus doktryny biblijnej jest genialna, tak? Są bardzo chętnie zapraszani przez Luteran, przez Zielonoświątkowców, przez Baptystów, przez... Tylko takiego szkodzi i mówi, przepraszam, ale wy jesteście kto? Nie mówią baptyści, ale którzy? Uznajecie dary, czy nie uznajecie dary? Okej, jesteście tacy, że... I on tylko wie, wiecie, w ramach jakiej teologii się ma posługiwać, bach, i jedzie, tak? I kiedy ja się pytam, bo się mówię, stary, ale trochę jesteś jak taki, wiesz, mówca profesjonalny, kto ci zapłaci, to jedziesz z jego tematem. I on mówi, no, jestem bieżący. Przejdzie, a tam ludzie są z łzami w oczach objawieni. I teraz chodzi mi o to, może tak być, że może dotknąć duch kogoś nie dlatego, że Bóg, bo niektórzy potem mówią, no ale jak może Bóg potwierdzać pracę tego człowieka? Bóg nie potwierdza jego pracy. Bóg potwierdza tylko i wyłącznie swoje słowo. Jak wiecie, osioł powiedział Boże Słowo i to było Boże Słowo. Czasem przez kogoś kompletnie niewierzącego może Bóg przemówić, zobaczcie arcykapłana, o którym Ewangelia Jana mówi wyraźnie, że powiedział proroctwo, a to było w ramach koncepcji, którą podsunął, żeby zabić Jezusa, tak? I nadal Słowo Boże stwierdziło, a on powiedział proroctwo, tak? Kiedy pamiętasz, kiedy powiedział, że lepiej, żeby jeden zginął za naród, tak? I Słowo Boże wyraźnie go ocenia, że to było proroctwo. Ale też dlatego niektórzy ludzie, którzy widzą pewne owoce swoich działań, mówią, ja mam owoce, proszę bardzo, nie, ty nie wiesz, że to są twoje owoce, nigdy nie wiesz, że to są twoje owoce, dopóki Słowo Boże cię nie osądzi, to mogą być owoce działającego ducha i działającego słowa, którym cię niechcący posługujesz. Tak? Charyzmatycy, tu jest dużo charyzmatyków? A teraz się to wstydzić. Ja się akurat nie wstydzę, no ja jestem, potem o tym też możemy porozmawiać, do jakiego stopnia jestem charyzmatykiem, tak? A do jakiego już nie jestem. Ale chodzi mi o to, że właśnie charyzmatycy mają z tym problem, tak? Ja już pomijam tych, wiecie, wariatów, że... wiesz, o co mi chodzi, no wiesz, wychodzi ktoś i czekasz, że będzie konferencja półtora godzina, a ten przez półtorej godziny, tak? I teraz co ja z tego mam wiedzieć, tak? Paweł mówi wyraźnie nawet przy językach, tak? Lepiej, żebyś pięć słów powiedział, ale zrozumiały, niż to nic nikomu nie posłużysz, a to, że wszyscy patrzą, jak na ciebie chwała Boża rzekoma wstąpiła, to co? Co mi z tego wynika, tak? A dobra, bo się tam zapędziłem. Chodzi mi tylko o to, że charyzmatycy mają z tym problem i nie chcą tego pamiętać, że to, że czasem nawet sporo dobrych rzeczy się dzieje przez ich dziwną posługę i że czasem naprawdę wielkie cuda się dzieją, to jeszcze nie znaczy, że się otworzyli na osąd słowa w sobie, tak? Bo wiecie, to są ci, do których Jezus mówi, powiedzą: Panie, Panie, czy nie czyniliśmy w Twoje imię znaków i cudów, tak? Nie wskrzeszaliśmy, nie? A Pan Jezus powie: może to robiliście, zapewne to robiliście, ale ja was nie znam. Teraz widzicie, kluczem do zrozumienia, no jak Bóg może nie znać człowieka, przecież Panie przenikasz i znasz mnie, tak, moje serce, moje nerki i tak dalej. Chodzi o to, że w języku hebrajskim mamy dwuznaczność, którą nam się trochę już w języku greckim straciła. Wiecie, co to znaczy poznać po hebrajskim?
Bardzo blisko.
Bardzo blisko czegoś doświadczyć wręcz, tak? Bardzo blisko poznać i stąd nie ma w języku hebrajskim słowa seks. Tylko jest dokładnie słowo poznanie, tak? My potem mamy tłumaczenie, ale wiecie, jest od początku. Pierwsza informacja na temat seksu, jaką Biblia nam przekazuje, brzmi: i poznał Adam Ewę i poczęła syna, tak? My mamy potem też: zbliżył się do niej. Nie, nie. Nie powinniśmy tracić tego genialnego rozumienia. Poznał Adam Ewę i poczęła syna. Teraz zobaczcie, jeżeli Jezus mówi: ja was nie znam, to znaczy nie daliście mi się poznać. Pierwsze, co jest, jeżeli, wiecie, odwołujemy się do seksu jako wyniku intymności, słucham? No właśnie, tak? Ale teraz widzisz, miłość zaczyna się od czego? Że naprawdę wpuszczamy Jezusa do końca, do siebie. O to idzie. A teraz pierwsze, z czym on może przyjść, na pewno z czym przyjdzie, to jest, zanim przyniesiemy owoc, przychodzi i mówi: za dużo masz liści, za mało owoców, i zaczyna ciąć. To jest osąd Słowa Bożego. Więc ja wiem, że jest temat intymności, a jak zaczynam mówić od tego, że będzie nas przycinał Pan Jezus, to jest mi przykro, że tak jest, ale nie ma prawdziwej intymności z Bogiem bez decyzji na to, żeby On nie przycinał. Tak? Bez tego nie ma żadnej intymności. Ponieważ intymność zaczyna się od tego, że ja drugiej osobie mówię: dobra, wierzę Ci. Tak? Wierzę Ci, że nie zrobisz mi krzywdy. Kiedy stanę przed Tobą nago, kiedy przed Tobą otworzę serce, kiedy cokolwiek się nie wydarzy, wierzę Ci, że mi nie zrobisz krzywdy. Nie zranisz mnie, nie zabijesz mnie. A nawet jeżeli coś mnie zaboli, to będzie tylko wyrwanie z mojego ciała, wiecie, ciernia jakiegoś, wiecie, o co mi chodzi, tak? Przecięcie wrzodu i tak dalej, i tak dalej.
Masz jakiś werset na to przecinanie?
No Pan Jezus, jak mówił o krzewie winnym...
Ale
dobra, idźmy.
Idźmy.
Jest to razem. Czyli w innym Ewangelii Jana. Cała Ewangelia Jana jest.
O przecinaniu, to jest w tym uszkle właśnie sformułowanie, że przecina.
Tak. Ale bo to nie jest jedyne miejsce. W zasadzie za każdym razem, kiedy się pojawia ogrodnik, to... Pamiętacie ten fragment, jak Pan Jezus przekrył drzewo? Genialny fragment, którego się dzisiaj z jakiegoś powodu kaznodzieje boją i w ogóle nie zwiastują, czy nie nauczają na jego podstawie, tak? Powiecie, bo przed Pan Jezus stoi drzewo i jeszcze wyraźnie pisze ewangelista, że to nie był czas na figi, tak? No więc trochę Pan Jezus jest taki...
Szalony.
No chamski trochę wobec tego drzewa, no nie? W sensie nie był to czas na figi, a ono miało mieć figi, ale widzicie, sens w tym, że jak się dobrze temu tekstowi przyjrzeć, jaka to w ogóle była pora, tak? Tam było święto, tam była cała ta historia, to była pora, kiedy jeszcze nie było czasu na figi, ale był czas na znak zawiązków figi. Tak? I to jest to, co Jezus wtedy zrobił. To był jeden z ostatnich jego wielkich znaków przed jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Podszedł do drzewa, tak? I to nie ma znaczenia, że nie było czasu na figi, ale chodzi o to, że wiecie, tak samo jak w tym roku nam przemarzło czereśnie, tak? To było wiadomo, że będzie mało czereśni, bo było widać, że nie ma zawiązków czereśni. I to był dokładnie taki czas. To nie był czas na figi, ale był czas na zawiązki fig. I teraz Jezus mógł uczynić cud z tym drzewem, tak? Mógł spowodować, żeby te figi cudownie, zanim oni wrócą, dojrzały, żeby były do zerwania. To chodzi o to, że w momencie, kiedy nie ma nawet zawiązków, to Jezus powiedział: co wobec tego, skoro my jesteśmy głodni, a tu nie ma co dojrzewać, to lepiej, żebyś umarło. To był znak, widzicie, o co mi idzie, tak? To był znak sugerujący o tym, że fakt, że ktoś ma życie, nie jest tym, do czego my zmierzamy. My zmierzamy do owoców życia w nas, tak? Oczywiście koniec nie jest taki, że nam Jezus ma życie odebrać, ale my też na sąd trafimy, tak? My cały czas nauczamy, zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział, i to jest prawda, że kto uwierzy, nie idzie na sąd. Niemniej później Słowo Boże nam, wiecie, pokazuje, że nie ma jednego sądu, tak? Sądów, jak ja się kiedyś ich tam naliczyłem, w Nowym Testamencie jest 7 różnego typu, tak? Nad światem, nad szatanem i jeszcze te, które są przed nami. My nie idziemy na ten sąd, który będzie sądem uczynkowym i wszystko na to wskazuje, że będzie sądem potem piętrzym, tak? Ale to nie znaczy, że my nie idziemy na sąd, kochani. My idziemy na sąd miłosierdzia, przed tron miłosierdzia, przed tron Chrystusa, ale my również będziemy tylko nie rozsądzeni po to, żeby się dowiedzieć, jaką mamy karę, ale nas Pan będzie sądził, żebyśmy się dowiedzieli, jaką mamy nagrodę. To czujecie różnicę, tak?
Tak,
nie.
To
znaczy, że wszyscy powinni musieli stanąć w tym momencie. Oczywiście, drugi do pojęcia. Tak, dokładnie. Wszyscy, teraz do kogo on pisze? Mówi, wszyscy my, czyli to my, chrześcijanie. Przeczytaj to na głos.
Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
Jeszcze raz.
Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa.
Przed Trybunałem Chrystusa.
Aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
Aby każdy otrzymał zapłatę. Tak? To o to idzie. Aby każdy otrzymał zapłatę. Nie chodzi o to, żeby każdy był stosownie do swoich przewin ukarany, ale żeby każdy otrzymał zapłatę. Co?
Za złe i dobre.
Jeszcze raz?
Za złe i dobre.
Tak.
No ale to jak można otrzymać dobrą zapłatę?
To o tym mówią te wszystkie przypowieści, gdzie jest ciemność zewnętrzna. To o tym jeszcze. to jeszcze możemy później odrzucić. List do Jakuba. Macie otwarty, kto tam ma co otwierać? Zobaczcie, pierwsza podstawowa rzecz. Pierwszy rozdział, 18 werset. Tak? Jest wyraźnie powiedziane, że nie tylko przez słuchanie słowa, ale po prostu słowo samo w sobie, nawiasem mówiąc, to słowo prawdy, o którym Wojtek dzisiaj pytał, co to jest słowo prawdy, tak? To ono się tu pojawia jeszcze raz u Jakuba, tak? To jest 18 werset, jest wyraźnie powiedziane o Ojcu Światłości z 17 wersetu, że On ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwoczynami Jego stworzeń, tak? A więc Ojciec rodzi nas swoim słowem prawdy, tak? A teraz zauważcie, macie, kiedy już jesteśmy zrodzeni, co w związku mówimy, okej, Józi, tak, to teraz nie będę czytać Pismo Święte, żeby się dowiedzieć, żeby po prostu mieć obcykane i jak ktoś będzie fałszywe do tylnej głosił, żeby go prostować. Jakuba to w ogóle, zauważcie, nie interesuje. Patrzcie, co się dzieje w 22 wersecie, tak? A mówi, jak więc jesteście zrodzeni przez słowo prawdy, to co się teraz dzieje? To macie zupełnie nową naturę, jesteście nowym stworzeniem, a nowe stworzenie co robi? 22 werset i następne. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, którzy oszukują samych siebie. Widzicie to? Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. I idziemy dalej. Jeżeli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, ale nie jest wykonawcą, podobny jest tylko do człowieka, który przygląda się sobie w lustrze, który przygląda się w lustrze swojemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, potem odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Ale kto się wpatruje w doskonałe prawo wolności i, to i jest tutaj bardzo ważne, nie tylko się w nie wpatruje, ale też i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, ale jest wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony.
Tutaj mogę ja mam pytanie. Tutaj, jeśli chodzi o te prawo wolności, to rozumiem...
Wiesz co,
Tutaj rozumiesz, że te prawo wolności, to chodzi o miłowanie bliźniego, tak? To jest
tak jest.
Prawo wolności?
Tak.
O tym mówimy.
Absolutnie. Dobrze. Bo teraz, no bo...
To jeszcze chcę się upewnić, a jeśli mówimy na przykład o wcześniejszym fragmencie, który cytowałeś z wykonywaniem prawa Jezusa, tak? To też masz na myśli to prawo.
To jest też prawo wolności. To jest miłość, tak?
Okay. Nie mówimy o zakonie.
Nie. To nie ma niczego wspólnego z zakonem. To jest zakon mojżeszowy, to jest zupełnie...
Nie, no dobra, chciałem się tylko, wiesz, upewnić, nie? Że mamy takie sytuacje.
Ale właśnie, skoro o tym mówisz, tak, to szybciutko, bo całkowicie o tym mówi pierwszy list Jana. Oczywiście ma wiele tematów, ale to jest jego główny temat, tak? Że kto się narodził z Boga, ponieważ jest jego dzieckiem, to powinien mieć cechy swojego rodzica. Księżyca. Jak ich nie ma, no to jest pytanie, co się tam dzieje. Tak, zobaczcie, pierwszy list Jana, trzeci rozdział. To jest kolejna rzecz, tak? Intymność jest wyrazem miłości, tak? W wyniku miłości i intymności rodzi się dziecko, to my jesteśmy, tak? I dokładnie Jan o tym mówi w samym środku, zobaczcie, trzeci rozdział, pierwszy werset. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Ale to oznacza, że jesteśmy kimś, naprawdę jesteśmy narodzeni jak ktoś inny. I sięgnijmy sobie wcześniej do drugiego rozdziału, zobaczcie, co tam jest napisane. Pierwszy list Jana, tak, teraz to jest drugi rozdział, zobaczcie, 14 werset. Drugie zdanie w tym 14 wersecie. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. Tak? Jesteście mocni, bo przyjęliście Słowo, ale teraz Słowo Boże w was mieszka, dlatego też jesteście mocni. I teraz zobaczcie, 15 werset, jaki z tego wniosek. Zatem nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Może być w nim życie Ojca, jest to jasne, co mówię, ale żeby owocować, trzeba trwać w miłości. Słowo nam jest potrzebne do tego, żeby nas utrzymywać w miłości, żeby miłość w nas, Ojca miłość, pogłębiać. Jasne jest to, o czym mówimy?
Ja mam pytanie, czyli dla Ciebie poznanie Boga i poznanie Boga, i powiedzmy być uczniem, nie jest równoważne ze zbawieniem. Czyli można mieć zbawienie, a nie mieć poznania.
Tak.
Albo nie mieć,
tak.
Nie mieć uczniem.
Tak.
W sensie można nie być uczniem, albo...
Tak, bo zauważ, Pan Jezus mówi wyraźnie, co potrzeba i Paweł i tak dalej wszyscy, tak? Co potrzeba do tego, żeby być zbawionym? Trzeba mieć wiarę, tak? Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, iść do Rzymian, tak? Okej. Okay.
Czyli uczniostwo jest czymś innym niż...
Oczywiście, bo teraz popatrz, co mówi Pan Jezus z Ewangelii Łukasza, tak? On tam mówi wyraźnie, jeżeli ktoś nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. My tu mówimy o zupełnie różnych rzeczach, ale sam wielki nakaz misyjny, tak? Co mówi? Idźcie i no, tłumaczenie, tu jest ostatnio, że o tym z Wojtkiem chwilkę rozmawiałem, tłumaczenie jest, że idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ale nauczać znaczy czynić z ludzi wykonawców, nie słuchaczy, tak? Nauczajcie wszystkich, uczcie zachowywać ich wszystko, co wam przekazałem, tak? Pan Jezus mówi w Ewangelii Markowa na końcu i wyraźnie, tak? Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, ten będzie potępiony. To jest tyle. Ale co się ma stać z tymi, którzy uwierzyli? Mamy z nich dalej czynić uczniów, którzy zachowają wszystko, co Pan Jezus przykazał.
Mam pytanie. W takim razie, czym się różni zbawienie osoby, która tylko uwierzyła, a nie czyniła, ze zbawienie osoby, która czyniła?
Nagrodą.
Nagrodą.
No tak, bo zbawienie dla każdego jest za darmo, tak? To jest zbawienie od, ale my też jesteśmy zbawieni do. Zresztą zróbcie sobie, nie wiem, taki eksperyment, bo teraz nie mamy na to czasu za bardzo, tak? Zróbcie taki eksperyment. Zauważcie, wszystkie miejsca, w których Nowy Testament posługuje się słowem zbawienie, albo być zbawionym, albo zbawiać, tak? Jest wiele fragmentów, które jest wyraźnie powiedziane, że już jesteśmy zbawieni, tak? Jest wiele fragmentów, które mówią, że dopiero będziemy zbawieni. Jest parę takich fragmentów, które mówią, że w zasadzie się zbawiamy, tak? To nieszczęsne tłumaczenie w tysiąc latce, zabiegajcie o swoje zbawienie. No, w Warszawce jest to lepiej przetłumaczone, tu nawet nie wiem, jest który mam. Niedawno mam to, więc jeszcze aż tak dobrze nie przewertowałem, tak? Więc chodzi mi o to, że zbawienie też jest czymś dynamicznym. Zaczyna się od wolności, od kary, która jest konieczna za grzech człowieka, tak? To jest pierwsze, co Bóg robi.
Jak powiedziałeś o tych czynnościach zewnętrznych.
No właśnie, ponieważ oprócz tego, co nas ostatecznie czeka po sądzie Białego Tronu, to jeszcze mamy Królestwo. Tak? Tysiąc lat wcześniej, to jest jeszcze inne zagadnienie, ale to nie wiem też...
Ale to zatrzymaj się teraz na chwilkę. Jak można mieć zbawienie, nie uznając Jezusa za swojego Pana?
Bo tego nie można.
No właśnie, no to jak możesz... Ja tego nie rozumiem teraz, co mówisz, bo z jednej strony masz moment, w którym ktoś uznaje Jezusa za swojego Pana. Co to znaczy, nie? Że uznasz Go za swojego Króla. No, no i czekaj, ale to z tego jesteś usprawiedliwiony?
Zobacz, nie, nie, nie z tego.
Czyli czekaj, czy można mieć, bo uwierzyłem, ale nie uznałem Jezusa za swojego Pana i jest okej.
Okay. No a nie znasz takich?
No znam, ale no, ja myślałem, że oni wtedy nie są zbawieni.
Ogólnie rzecz ujmując...
No czekaj, to ja myślałem wtedy, że to po prostu są ludzie, którzy się jeszcze nie nawrócili, że oni...
No właśnie.
No ja mam problem z tym, ja nie wiem jak to ocenić.
No właśnie, bo teraz...
Czy co, jest zbawiony, ale nie uznał za Pana, czyli co?
Kiedy nie będzie nam poczytane to, że mieliśmy grzechy, czyli że staliśmy się niesprawiedliwi, kiedy zostaniemy usprawiedliwieni.
No.
Tak? To teraz otwórzmy sobie list do Rzymian. Zobaczcie, co tam jest powiedziane. Bo my często osiadamy na pierwszym fragmencie, czyli Rzymian 10, 9. Tak? Zobaczcie, co tam jest powiedziane. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Tam są podane dwa warunki, jest tyle i wtedy będziesz zbawiony. Ale jakby doprecyzowując, Paweł co pisze? Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Mhm. A więc widzisz, on oddziela jednak wyraźnie dwie akcje człowieka i ich skutki, usprawiedliwienie i zbawienie. Oczywiście one są ze sobą prawie nieodmiennie związane, bo trudno mi jest sobie wyobrazić kogoś, kto przyjmuje usprawiedliwienie, a więc właśnie wyznaje de facto Jezusa, żeby później nie chciał go wyznać ustami, ale wciąż mamy takich, którzy wyznawali ustami, a wiecie, o co mi chodzi.
No, a że i zaufali, no.
Tylko widzisz, bo dlatego niektórzy atakują tą tak zwaną modlitwę grzesznika, przez którą, wiecie, masę ludzi się nawróciło, a według mnie ona nie jest taka głupia, jak dzisiaj niektórzy mówią, że jest głupia, tak? Bo ona de facto, rozróżniając przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela i przyjęcie Jezusa jako Pana, de facto praktycznie odróżnia skutki usprawiedliwienia i skutki pełnego zbawienia. Teraz...
Pełnego zbawienia.
Pełnego zbawienia nadal od, tak? Bo ono nadal nie jest pełne, skoro Piotr na przykład mówi, że my czekamy wciąż na pełne zbawienie, którym będzie dopiero odkupienie naszych ciał. Czyli pełne owoce zbawienia. Cały ten proces zakończy się w momencie naszego zmartwychwstania. Tak weźmiemy całościowo Biblię, tak? Ten sam fragment, który mówi, że jesteśmy zbawieni przez wyznanie, w liście do Rzymian w 12 rozdziale i dalej, tak? 13 i następny, mówi wyraźnie o tym, że my dopiero czekamy, tak? Na pełne zbawienie, że noc, że dzień się przybliżył, tak? Że dzień się, noc się posunęła, a przybliżył się dzień.
No ale to zatrzymaj się jeszcze na chwilę, bo to jest strasznie ważny fragment, żebyśmy się jakoś... Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa, no, czyli wyznasz Pana Jezusa, czyli co? No, uznasz Go za swojego Pana, tak? I uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Go z martwych. No, czyli wierzysz w bajki o gadającym wężu i o tym, że ktoś kogoś mógł wskrzesić z martwych, nie? No to jak ja bym na przykład miał w to uwierzyć 7 lat temu, to bym Ci nie uwierzył, pomimo nawet, żebyś mi powiedział, bo Ci powiedział, że jesteś głupi, nie? A potem, no wiesz, jak bajki o gadającym wężu, no bądźmy poważni, nie? Jesteśmy dorośli. Tak bym Ci odpowiedział pewnie. No a teraz jednak w to wierzę, nie? Bo mam dowody, przekonało mnie to i wierzę, czyli zaufałem, że to jest prawda, nie? Okej. Okay. No ale muszę wyznać, że Jezus jest moim Panem. Jak Go uznaję za swojego Pana, no to staję się Jego uczniem. No muszę, bo uznałem Go za swojego Pana. No nie mogę uznać Go za swojego Pana i potem nie robi tego, co Pan chce.
Ale to teraz wchodzimy w teologię tego, co znaczy wyznawać Jezusa jako Pana.
Nie, no, może ja tego nie rozumiem.
No właśnie, bo teraz zauważ, co w innym miejscu mówi Pismo, w liście do Filipian, na temat wyznawania Jezusa jako Pana. Że każdy język musi wyznać, że Jezus jest Panem. I łaski nie robi. Mhm. Okay? To jest dopiero początek. Każdy język, tak? Na imię Jezusa musi się zgiąć wszelkie kolano istot i niebieskich, i ziemskich, i tych, które są pod ziemią. I każdy język musi wyznać, że Jezus jest Panem, jak go zmusisz. Mhm. Tak? A zatem samo wyznawanie Jezusa jako Pana, tak samo ten fragment, na który się powołałem, Jezus mówi, oni mówią, Panie, Panie. Tak? I oni mówią, wiem, że mnie wyznawaliście jako Pana, ale ja was nie znam dalej. To jest, wiesz, pamiętasz przypowieść, jak Jezus mówi o dwóch synach, że ojciec przyszedł do jednego i mówi, czy zrobisz coś dla mnie w polu? I on mówi, jeden syn odpowiedział, ojcze, ależ oczywiście, że tak, ale nie poszedł. I potem zwrócił się do drugiego, tak, a ten mu odpowiedział, nie, ale ostatecznie jednak poszedł. I on zadaje proste pytanie, no to który z tych dwóch synów, tak? My wiemy, który. Ten, który zaczął robić, a nie ten, który tylko powiedział. I stąd myślę, że to, jak my tylko bazujemy na samym liście do Rzymian, no, a nawiasem mówiąc, zauważcie, że cały ten rozdział, to jest rozdział, który mówi, który jest odpowiedzią Żydom. Tak? To jest odpowiedź dla Żydów, 10 rozdział listu do Rzymian. I mówi o tym, to jest wyjaśnienie, dlaczego Chrystus jest końcem prawa. Tak? Nie, no nie będziemy teraz w ten list do Rzymian wchodzić, ale zauważ, to jest to, tak? A więc tam nie ma pełnej teologii usprawiedliwienia, zbawienia u Pawła itd., bo nie ma potrzeby, bo to jest jego kontrargument wobec żydowskiej postawy, która mówi, no nie, trzeba wypełnić prawo. A on mówi, nie, bo końcem prawa, wypełnieniem prawa jest Chrystus. A zatem kto w Niego wierzy i w Nim ufność pokłada, a nie w prawie, ten jest zbawiony. Tak? Ale potem cała ta dynamika, no bo na przykład wiesz, niektórzy na tej podstawie negują jakiekolwiek znaczenie chrztu wodnego. Tak? Bo mówią, ej, czyli wszystko się dokonuje w tym momencie. Uwierzył, wyznał. Super, no to chrzest. Co to jest chrzest? A tu nagle się dowiadujemy, że z listu do Rzymian, ale wcześniej, tak, w 6 rozdziale jest to powiedziane, ale nie tylko tam, tak? Że jednak jest to kąpiel odkupieńcza, że chrzest wykonuje coś jeszcze więcej, że jak dzięki wyznaniu zmartwychwstania Jezusa otrzymujemy życie, tak tylko dzięki chrztowi wodnemu i temu, co się w nim dzieje, tej decyzji, możemy być zjednoczeni z Chrystusem ukrzyżowanym, tak? I możemy doświadczyć wobec prawa, wobec zobowiązań poprzednich i tak dalej, możemy doświadczyć autentycznej śmierci, tak? Ale tam mówię wyraźnie, że tylko ten, kto umarł, a umiera się tylko i wyłącznie w rzeczywistości duchowej przez chrzest wodny, tylko ten, kto umarł, jest wolny od odpowiedzialności jakiejkolwiek za grzech. Żadne duchy do niego nie mogą przyjść i się domagać czegoś, wyrzuty sumienia, na tym też się Jan opiera w swoich listach, tak? Nie mają do ciebie przystępu, ponieważ wobec starego prawa, starych układów, starych umów, od momentu chrztu wodnego, a nie momentu wyznania wiary, jesteś martwy. A więc ten proces, zresztą to też widać, wiecie, zauważcie, że nie ma symetrii, tak samo w tym, jak Pan Jezus w Ewangelii Marka na końcu, w 16 rozdziale, mówi, kto wierzy i przyjmie chrzest, ten będzie co? Zbawiony. A w następnym zdaniu mówi, że a kto będzie potępiony? Żeby była symetria, to powinno, że a kto nie uwierzy i się nie ochrzci, ten będzie potępiony. Ale tak, tam nie ma. Jest powiedziane, kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony, ale tylko ten, kto nie uwierzy, ten na pewno będzie potępiony. Tak?
Tylko, że...
Czyli widzisz, o co mi chodzi, że z tego, z samej tej niesymetrii widać, że wyznanie wiary powoduje zbawienie od potępienia. Tak. Ale tam potem jeszcze są następne kroki, powiedziałbym, tak?
Tylko, że jeszcze właśnie zacznę te wyznanie wiary, bo rzeczywiście, jeżeli to wiara jest potrzebna, to się prowadzi do jakiegoś uświęcenia, tak? Wydaje mi się, że...
Oczywiście, że tak.
No to skoro...
Tak, bo to się nagrywa, wiesz?
Pokazuje cech tej wiary...
Mogę dać, ale...
Dalej.
O którym etapie zbawienia nie mamy? Usprawiedliwe. No bo Jezus powiedział, że na przykład teraz z Marka 9,47. Jeśli twoje opowie jest dla ciebie powodem grzechu, to lepiej jest dla ciebie jedno i wyjdzie z lekko do tego, wyjdzie po czym być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gasi. No więc, jakby...
Jeszcze raz przeczytaj?
Wszystko okej, no?
To.
Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyjdzie, lepiej jest dla ciebie jedno i wyjść do Królestwa Bożego, niż twoje w oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gasi.
Okej. I teraz, o co tu chodzi?
No o to, że... trzeba...
Żeby sobie upadł oko.
Nie, że...
Ale
trzeba też... Wiara zawsze pociągnie ze sobą życie uświęcenia, życie wyparcie się tego grzechu i...
No właśnie, ponieważ wiara jest nieodłączna z nawróceniem. Ale bym powiedział, że wiara wręcz wygląda na to, z wielu fragmentów słowa, że wiara wręcz zaczyna się od odwrócenia, czy nawrócenia, upamiętania, tak? Zauważ, to Piotr głosi w Dzień Zesłania, tutaj mówi, upamiętajcie się,
mam zrobić,
Tak? On się pyta, to co mamy zrobić? I on mówi, upamiętajcie się, że mi odwróćcie się. Tak? Od czego? No właśnie, tak?
Jeszcze
raz?
Moim zdaniem to jest raczej logiczne. To jest logiczne, tłumaczy to, że musisz pozbyć się źródła tego, co no, sprawia, że to jest zła, albo no, sprawia jakiś ból.
Okej, tylko chodzi mi o to, że w momencie, kiedy idziesz na... To co dzisiaj... Aha, to już sobie nie widzę, tak? To co dzisiaj nie widzę, tak? Ten, kto jest martwy, żyje tylko i wyłącznie w swoich grzechach i uczynkach cielesnych, tak? I teraz ma też taką tendencję, to jest to, o czym w pierwszym swoim myśli Jan pisze, nie? O porządliwości oczuć ciała i o pysze żywota. To jest to, że ma tendencję w tamtą stronę. Teraz chodzi mi o to, że wiara de facto według mnie jest nieodłączna nie z tym, że ktoś przestaje grzeszyć i tak dalej, tylko że się odwraca od grzechu, tak? Przestaje mieć tendencję ku niemu. I to jest tylko akt woli, który trwa krótko. To inna rzecz, że nawet po przyjęciu zbawienia, zauważ, to co Paweł, jeden z jego cały czas powracających tematów, to jest mówi, walczcie ze starym człowiekiem, tak? Walczcie z tym, co zmysłowe, co cielesne, co duszewne. To jest to. Ale wierzę to może powiedzieć, bo my już mamy oręże do tej walki. Tak? Mamy nowonarodzonego ducha, mamy ducha świętego w nas działającego i tak dalej, i tak dalej. Ale dopóki mamy to ciało, to jest między innymi szósty rozdział listu do Rzymian, tam jest jasny wniosek, że dopóki mamy to ciało nigdy nie doświadczy zbawienia. Na tym polega problem, tak? Że ciało nie doświadcza zbawienia. One do końca, aż do swojej śmierci, będzie ciałem grzechu i śmierci właśnie, tak? I dlatego pełne zbawienie, tak żebyśmy w pełni w sobie, pełni zbawienia mogli doświadczyć, dlatego jest możliwe tylko w zmartwychwstaniu, bo Piotr o tym mówi. Ale to jeszcze raz, dojadę z tym, co mam dojechać, a potem ewentualnie możemy później tam jeszcze pozgłębiać jakieś fragmenty. Dlatego zobaczcie, skoro mówimy o miłości i a propos tutaj jeszcze był temat poznania, zobaczcie objawienie Janowe. Tam nawiasem mówiąc, bardzo przez chrześcijan dzisiaj niedocenione fragmenty, w takim sensie, że albo jakieś dziwactwa opowiadają na nich temat, albo chodzi mi o listy do siedmiu kościołów, czy też do siedmiu zborów. To jest objawienie Jana, drugi rozdział. Zobaczcie, co się dzieje a propos słowa. Już w pierwszym liście, tak? To jest drugi rozdział, drugi werset. To jest list do kościoła w Efezie. I patrzcie, co tam się dzieje, tak? Jezus pisze do ludzi, pisze do Efezjan, do tych, do których znaczy pisze, dyktuje list do Efezjan, do których wcześniej pisał Paweł, tak? No bo to jest tekst późniejszy. A więc, jak pamiętacie list do Efezjan, to jest jedyny list, w którym Paweł, jak niektórzy mówią, że to jest list, który się czyta tak, że on jest zrozumiały. Ponieważ wygląda na to, że Paweł nie musiał specjalnie Efezjanom, wiecie, teologii tłumaczyć, tylko o pewnych rzeczach im chciał przypomnieć, uporządkować cały temat, no i właśnie. I na jedną rzecz im cały czas tam zwracał uwagę. I teraz do tych Efezjan, którzy znają Słowo Boże, wiedzą, co jest grane, mają wszystko uporządkowane, Pan Jezus mówi osobiście następującą rzecz, od drugiego wersetu. Mówi tak. Znam Twoje uczynki, Twoją pracę i Twoją cierpliwość. A więc widzicie, to są ludzie, którzy czynią wiele w swoim życiu, tak? Kościół. Dalej. Wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. A jak widzicie, to jest także kościół, który jest moralny i po trzecie zna świetnie pismo i zna doktrynę, bo jak inaczej można byłoby udowodnić apostołom, że są fałszywi, tak? To chyba, że jeszcze nie, ktoś im rachunki znalazł, że biorą pieniądze od satanistów, tak? Coś mi chce. Teraz patrzcie dalej, jak Pan Jezus chwali ten kościół, tak? Trzeci werset. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mojego imienia, a nie ustałeś. To co jeszcze Pan Jezus może takiemu kościołowi zarzucić, tak? A on nie to, że zarzuca, tak? Ale dobra, on zarzuca, bo mówi, że mam coś jednak przeciwko Tobie. Co? Mam nieco przeciw Tobie, to mianowicie, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i teraz zauważcie, niezależnie od tego, jak ten Kościół doktrynalnie w uczynkach pobożnych i tak dalej, jak jest mocny, jak jest moralny, niezależnie od tego Jezus mówi, że ten Kościół stracił swoją pierwszą miłość i mówi wyraźnie, że jest to upadek. Tak? Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj za to, że to jest twoja wina, że spadłeś. Tak? I spełniaj pierwsze uczynki, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeżeli nie będziesz pokutować. Teraz oczywiście, teraz zrobię taką lekką woltę, bo nie będzie, wiecie, bibliści by teraz mnie zagryźli po tym, co teraz zrobię, ale myślę, że nie jest to zupełnie nieuprawnione, żeby zadać sobie pytanie, o co chodzi Jezusowi, który mówi do kościoła w Efezie, o jaką miłość ich chodzi. Sięgnijmy sobie do listu do Efezjan, bo jak mówię, no jest zawodnik, który przed Panem Jezusem pisał list do Efezjan. Jest to oczywiście Duch Święty, ale chodzi mi o to, że przez Pawła. I teraz zobaczcie, Paweł przypomina całe, no to mam zresztą dzisiaj Wojtek z listu do Efezjan wykładał, tak? Więc Paweł przypomina im całą dobrą nowinę. Ale Paweł też do Efezjan, tylko on jeszcze nie mówił, że coś stracili, tylko mówi: jednego jeszcze wam brakuje, tak bym to strawestował. Jednego jeszcze wam brakuje i o to się za was modlę, bo już mnie z wami nie ma, ale o to się za was modlę. Zobaczcie, co to jest, to jest trzeci rozdział, od 14 wersetu, tak? I Paweł wie, że to jest tak ważne, że nie tylko mówi, że o to się modli, ale nawet mówi, jak się o to modli. Zobaczcie, to jest trzeci rozdział, od 14 wersetu, mówi tak. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem, naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę. Zginam swoje kolana po co? A więc w związku z tym modlę się. O co? Aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony przez mocą, przez jego ducha. Więc to jest pierwsza rzecz. Dzisiaj mówię, cały czas walczymy ze starym człowiekiem, z człowiekiem zewnętrznym. Modlę się, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony przez ducha, i mocą ducha w waszym wnętrzu, a nie waszymi wysiłkami. I teraz patrzcie dalej, o czym mi, to jest druga rzecz. I aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w czym? W miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. I co poznać? I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Tak? Teraz istotne, zwróćcie uwagę na gramatykę, bo ona po polsku jest taka jak po grecku. Poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Nie chodzi o to, jak niektórzy nauczają, że poznanie miłości Chrystusa przewyższa wszystkie inne poznania. Tak? Ale że miłość Chrystusa przewyższa wszelkie inne poznanie. Więc jeżeli czegoś nie szukamy, to powinno być na pierwszym miejscu. Także w Słowie powinniśmy tak je czytać, żeby mogło nam przynieść miłość Chrystusa. Miłość korygującą, ale też miłość budującą. Za chwilę o tym więcej powiem. A więc widzicie, to jest to, o to się modli Paweł do Efezjan, którym wcześniej zwiastował Ewangelię. I co? Jak to podsumowuje? Abyście w ten sposób dodaję, bo tego nie ma w tekście, abyście w ten sposób zostali napełnieni całą pełnią Boga. I teraz widzicie, jeżeli ktoś to ma, tak, ma w sobie miłość Chrystusa, która wiemy, że ona w nas jest rozlewana przez miłość Ojca, także ona jest w nas rozlewana przez Ducha, dlatego on tu jest wzywany, ten ma w sobie całą pełnię Boga. Niekoniecznie cała ta pełnia od razu owocuje w tym świecie, tak, ale to jest najważniejsze. Nie nasza miłość wobec innych ludzi, tak, ale przyjęcie i poznanie dogłębne Chrystusa w Jego Słowie, w siebie, tak, żeby móc zacząć doświadczać Jego miłości, a wtedy dopiero możemy wyjść do innych, żeby ich kochać, tak? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Niektórzy z tego, ja też kiedyś przyznaję się bez bicia, jako coach rozwoju osobistego, lata temu, robiłem specjalne nauczania, tak, że samą akceptację prowadzi do kochania innych ludzi, ble, 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 tak? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, w całym kontekście Słowa Bożego oznacza, że ale jak siebie samego nowonarodzonego, tak? A więc tego, w którym żyje Jezus, który jest nowym stworzeniem. Nikt nie może siebie naprawdę pokochać, jeżeli nie jest wypełniony miłością Chrystusa. I teraz wróćmy, widzicie, według mnie o tej miłości, żadnej innej Biblii nie znajduje, o tej miłości mówi Chrystus, tak? Wszystko macie, ale nie macie mojej miłości w sobie. Dlatego spadliście i dlatego macie się podnieść, po prostu. Nieważne, jak dobrze znacie Biblię, nieważne, jak wiele dla mnie robicie, jak wiele się trudzicie, ponieważ istnieje pokusa, że zaczniecie się tym usprawiedliwiać. Nie tak jak charyzmatycy, którzy czynią cuda, ale że staniecie przede mną i wy się tym usprawiedliwicie, powiedzcie, panie, czy ja nie robiłem tego wszystkiego dla ciebie, ale czy ty to robiłeś z mojej miłości? My mamy czynić wolę Ojca, a nie swoją wolę, w ramach której myślimy, że to zadowoli Boga. Dlatego wróćmy do objawienia. W ogóle, słuchajcie, jak kogoś bardzo te nagrody interesują, to zauważcie, każdy list do zboru, do każdego zboru, kończy się obietnicą nie tylko i wyłącznie życia wiecznego, ale jakości życia wiecznego, tak? Więc mówię wyraźnie, zbawienie, życie wieczne to macie za darmo. Ale teraz zobaczcie, co możecie stracić na wieczność. Jakie nagrody możecie stracić na wieczność, albo możecie zyskać. Stracić, jeżeli nie będziecie mieć mojej miłości w sobie, nie będziecie pełnić woli Ojca, nie będziecie przynosić owoców, a jakie możecie zyskać, jeżeli po prostu z radością mi się powierzycie w moje ręce. Tak? Każdy list kończy się zapewnieniem, co otrzyma zwycięzca, jaką nagrodę. Tak? No właśnie, nagroda to jest coś innego niż zbawienie. Zawsze zapłata w Biblii to jest coś innego niż bo nagroda i zapłata to jest coś, co my osiągamy. Tak? Nagroda jest dla zwycięzcy, który bierze udział w wyścigu. Dlatego Paweł, który ma absolutną pewność zbawienia, cały czas mówi, ale ja nie ustaję, bo jeszcze biegu nie skończyłem. Tak? A potem mówi, że już kończy ten bieg, ale mówi, że to był dobry bieg. Już wie, że w dobrym czasie, tak wyrażę, przybiegnie. Tak? Podobnie jak zapłaty tutaj dla zwycięzców w objawieniu, ale też w innych miejscach. Zapłata to jest coś, co dostaje robotnik za swoją robotę, a nie za darmo. Więc, ale zobaczcie, ten ostatni list do kościoła w Laodycei, to jest trzeci rozdział. On ma podobny problem jak Efezjanie, tylko że Efezjanie przynajmniej mogliby się czymś usprawiedliwić, a Laodycea w odróżnieniu od Efezjan tylko mówi, że coś ma. Tak? Tylko mówi, że ma wiedzę, tylko mówi, że ma uczynki, tylko mówi, że ma gorliwość dla Pana. I dlatego właśnie to jest trzeci rozdział, 15 werset i następne. Jezus mówi do kościoła w Laodycei, znam twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący. A obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, to wypluję cię z moich ust. Dlaczego? Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i godny pożałowania, biedny, ślepy i nagi. I to nieważne, że jesteś zbawiony. To nieważne, że wy jesteście chrześcijanami. Tak? Ja chcę, żebyście chodzili w chwale, żebyście byli ubrani, żeby wasze szaty były czyste. A wy nawet nie to, że macie je brudne, mówi, tylko macie je kompletnie, po prostu ich nie macie. Zdaki, teraz jest król, jest nagi, ale chodzi i mówi, mam super szatę, po prostu top class. Nikt takiej nigdy nie miał, no tak, bo jej nie ma. I teraz popatrzcie, tu się pojawiają dwie rzeczy. Jeden werset, który straszy ludzi, a drugi, który pociesza. Czasem tym drugim ewangeliści się posługują, żeby głosić Ewangelię, ludzie otwierają Biblię i widzą te wcześniejsze i się zamiast pocieszyć, to się boją, tak? Mianowicie, co Pan Jezus mówi? To nie jest do niewierzących, obydwa te wersety, ale do wierzących. Po pierwsze, 19 werset, tak? Bo on mówi, że radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości. Ale chodzi mi o to, że podsumowanie jest w 19-20 wersecie. Mówi, po pierwsze, mówi tak. Ja wszystkich, których kocham, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Nie po to, żeby się zbawić, ale żeby zacząć przynosić owoce. Owoce są wynikiem miłości. Po prostu, jak nie ma owoców, to dobra. Ale jeszcze druga rzecz, zauważcie, właśnie to, o czym od początku tu mówię, tak? Niektórzy boją się intymności, bo boją się surowości Bożej. Ale ta surowość ma tylko i wyłącznie oczyścić nas z chlewu, w którym wciąż, wiecie, będą zbawieni, wciąż możemy odruchowo dalej żyć. To jest tylko obmycie. Kto z nas oglądał Pulp Fiction? No to nie jest już nie takie już... Okej, okay. Pamiętacie tych dwóch takich... Ja ich uwielbiam, dlatego w moim to, co teraz o nich powiem, to nie jest obraźliwe. Trochę jest, ale jakoś... Pamiętacie tych dwóch jełopów, których John Travolta grał z Samuelem Jacksonem? Jak niechcący rozwalili głowę tam gościowi, co siedział na tylnym siedzeniu. I oni potem czekają na pana Wilka. Mr. Wolf ma przyjechać, tak? No właśnie, on czyści problemy. Chodzi mi o to, że jak Jezus tutaj mówi, że tych, których kocham, strofuje i karce, to jest dokładnie takie doświadczenie, jak oni tam mieli. Jak takie łosie spędzać się stojące tak uchlapani tym mózgiem, krwią, tam tym wszystkim. I oni myśleli, że ja nie wiem, co oni myśleli, że co, że ktoś przyjdzie, nie wiem, manikirzystka i będzie ich... Pamiętasz, że oni tam stanęli, a Wolf nagle wyjął węża i patrzył po nich lać. Pamiętasz, że oni tak... No ale chodziło o to, żeby to... Tak jak bym powiedział, tak? Mówi, panowie, przestańmy, dobra, mi to są tam powiedział, czyli przestańmy się pieścić, a mówi, że trzeba robotę wykonać, tak? Jezus mówi dokładnie to samo. Słowo Boże tym, którzy są wierzący, a więc nam ma posłużyć po pierwsze, tak? Do oczyszczenia i do oczyszczania, i dlatego mamy 19 werset, tych, których miłuje, strofuje i karce. To jest kupowanie u Jezusa złota w ogniu oczyszczonego, ale zauważcie, następny werset jest jaki? Że tych, którzy się zgodzą na to, strofowanie i karcenie, i wciąż będą mi ufać, że jest to dla nich dobre, zauważcie, co wtedy się dzieje, 20 werset. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś usłyszy mój głos, ten, którym teraz mówię, tak, i drzwi otworzy, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. Tak? To jest to, kto mogą być wierzący, którzy nie otworzyli nadal w pełni drzwi, swoich drzwi Jezusowi, i on nie wszedł do środka, on naprawdę wtedy im powie, słuchajcie, ja was nie znam. Mnie nie było u ciebie, nie jadłem z tobą kolacji. Jadłem? I teraz, wiecie, ja nie chcę teraz nam cudować, że każde, że to oczywiście, że to oznacza modlitwę, to oznacza modlitwę. I że to oznacza pewną pracę Bożą w nas na modlitwie. To wiecie, mi nie chodzi o to, że teraz na modlitwie, Pan Jezus przyszedł, mamy kolację. I o to mi chodzi, tak? Niemniej, wiecie, niezależnie od tego, jakie to są dalej biblijne rozciągnięcia i przedłużenia znaczenia tego wersetu, na pewno każdy z nas intuicyjnie czuje, co znaczy jeść z kimś kolację, wpuścić kogoś do siebie do domu na kolację. Wiecie, rozumiecie? To musi być ktoś bliski. Okej, dobra, my jeszcze w Polsce mamy imieniny i te inne historie, dobra, to wiecie. Tu chodzi o to, że wejdę ja sam, mówi Pan Jezus, i zjem z tobą, a nie z całą ekipą, która się tylko chce nażreć, a z którą nie masz absolutnie żadnej bliskości.
Czy co mógłby być wierzący, nie tak wierzący? Takie określenie często się
wierzący. Wiesz co, w kościele katolickim wierzący i niepraktykujący to nie jest problem. Tam są praktykujący, którzy są niewierzący.
No, ale teraz chodzi o to, co mówisz, że można wierzyć, a jednocześnie nie...
Tak. I jeszcze raz powtarzam, o tym między innymi głównie jest cały pierwszy list Jana. Tak?
Okay. Czym jest ten owoc? Czy to są inne osoby przyprowadzone do tego Jezusa?
No to jeszcze raz. Pierwszy list Jana. To, że ktoś się nawraca, dlatego właśnie mówiłem o tym omelenie, tak? Moje rozumienie jest takie, że my nigdy nie powinniśmy się cieszyć, chlubić, absolutnie, ani sobie przyspieszyć dlatego, że ktoś się nawrócił w swoim działaniu, tak? Ponieważ my jesteśmy tylko posłuszni siewcy, my jesteśmy częścią siewu. Ktoś tu dzisiaj przywołał ten fragment, jeden sieje, drugi podlewa, ale tylko Pan daje wzrost, tak? O to chodzi. Więc ani z czyjegoś nawrócenia, ani z czyjegoś wzrostu nie sądzę, żebyśmy się my powinni cieszyć. Natomiast owocem Ewangelia na pod koniec, zwłaszcza Pan Jezus tam bardzo to wyraźnie mówi, powinna być przede wszystkim miłość wzajemna. A potem miłość do innych, tak? Ale najpierw miłość wzajemna między uczniami. Pan Jezus mówi, że po tym inni w ogóle nas poznają. I inni uczniowie, i inni nieuczniowie, że jesteśmy jego uczniami, że będziemy się nawzajem kochać. Wiecie, w Biblii dzisiaj w zborach, zgromadzeniach i tak dalej, kościołach, ktoś by przyszedł i powiedział, o, to wy jesteście uczniami Jezusa, bo się kochacie. No nie sądzę. Więc według mnie tego owocu brakuje i wszystkich innych, które wynikają z miłości. Druga rzecz to są też wewnętrzne owoce ducha, tak? List do Galacjan. Ale tam też miłość, pokój i następne.
sytuacja, jak on mówi, to też można z nimi wejść po obóz, czy raczej...
A w jakim sensie inni ludzie?
No, inni ludzie przyprowadzeni na przykład. No, nie przyprowadzeni, ale którym my mówiliśmy na antenie i oni to przyjęli. To też można po
prostu... Czyli napłacili się.
Ale to ty nie wiesz, czy oni dlaczego mu przyjęli do antenie?
Nie wiem.
No właśnie, więc ja jeszcze raz mówię, ja bym sobie tego nigdy w życiu nie...
A, nie przypisuję
jako owoc. Nie przypisywał jako owoc, nie.
Czyli nawrócenie innych traktujemy dopiero jak widzimy po prostu...
Nie, to znaczy, nie, to żada się też nawrócić, tak. Bo nadal, wiesz, bo to jest tak, mieliśmy jakiś tam wypad tajemnego planu, na którym ja się sam w pewnym momencie przyłapałem, że wlazłem w jakieś tematy dzieci Abrahama i coś tam, a tam ludzie siedzieli, którzy, wiesz, przez pół godziny mojego tam gadania, oni nie mogli znaleźć tej księgi w Biblii. No, wiesz co, nie? I, a ja tłumaczę, wiesz, co to są dzieci Abrahama i gdzie jest zakon Mojżesza i co tam się dzieje, tak? Ale po czym, po tym spotkaniu Paweł przyjął Jezusa. Znaczy on dał życie Jezusowi, potem się też ochrzcili i dzisiaj, wiesz, to mi tak? I teraz, wiesz, no mógłbym powiedzieć, że a, ale to było, ja gadałem i oni się nawrócili, nie, to nie ma żadnego związku. Tak? A nie wiem, co im Duch powiedział w sercu, w trakcie, kiedy ja gadałem. Zwłaszcza, że z drugiej strony była tam też kobieta ewidentnie pod wpływem złego ducha, nie wiem, że opętana, ale no, ewidentnie pod wpływem złego ducha. Za każdym razem, jak mówiłem o Abrahamie jako o ojcu i o jego związku z prawdziwym ojcem wszystkich ojców, wyobraźcie sobie, że ją składało dosłownie jak scyzoryk i leżała za fotelem. Tak? Po czym gość, który z nią przyszedł, nie wiedział, co się dzieje. Ja widziałem, co się tam dzieje, więc wtedy zmieniałem temat i ona się podnosiła, tak? Ja potem w ogóle nie pamiętała, że coś takiego się działo. Ale nie chciała, żeby się za nią... Zresztą wyszła w trakcie, bo już nie zdzierżyła. No ale to znowu, to ja coś jej robiłem, to jeszcze raz. Zapewne duch ją dotykał, ale jeszcze raz, ja bym sobie tutaj tego nie przepisywał, bo siewca jest jeden, tak? I tyle. Problem jest ze żniwiarzami. Żniwo jest wielkie, a robotników jest cały czas według mnie mało. Ale to jeszcze raz według mnie dlatego, że za mało jeszcze jesteśmy wypełnieni miłością. Jeszcze tam coś, jeszcze mam trzy cytaty, ale już nie będę. Coś czuję, że już daleko przejechałem do tego jest mój. Czy nie?
Wiesz co, nie było nie.
Co tam jest?
21.
Ale jeszcze nic nie ma. Ale odnośnie tego, że w jednej jeśli trzeba mieć pochodzenie, można przyjąć w jednej i nie okazywać się do pomocy, czyli musisz się nie zbawić. Takie masz na potwierdzenie. Jeśli nie masz na potwierdzenie w Biblii, że właśnie można przyjąć wiarę słowami i być dalej zbawiony. Bo Jezus mówi wiele rzeczy właśnie w tych przypowieściach, że przyjdą i... Okej, teraz co rozumiesz przez zbawienie? Czy na przykład jak ktoś jest potępiony, to jest zbawiony? No właśnie. No to Jezus mówi wyraźnie, kto nie uwierzy, będzie potępiony.
No właśnie. Ale czy nie jest jednoznaczne, jak mówisz w swoim liście, że wiara bez uczynków jest martwa, czyli jednoznaczne jest takiego wiara, że wiara nie musi tego uczyć, tak?
Ale teraz wiecie, bo tu mamy kolejną rzecz. A my jesteśmy zbawieni wiarą?
Dobrze, znają się pytający, znają też ja, ale że to jest jednoznaczne, że wierzę i że daję owoc, to jest w zasadzie nierozerwalne, to jest jednoznaczne.
Oczywiście, że tak.
Ale można wierzyć,
nie wydaje. Ale nie wydaje.
Zobacz, pierwsze do Koryntian, okej, bo odpowiadajmy słowa może. Pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. Macie to pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. Od 11 wersetu, tak? Paweł mówi wyraźnie o tym, że jak ktoś przyjmuje wiarę w Chrystusa, to jest położenie fundamentu. Podejdźmy na razie pod podobieństwa o drzewie czy krzewie winnym i wydawaniu owoców, a przejdźmy do bo to chodzi o to samo, przejdźmy do podobieństwa o budowaniu na fundamencie. Tak? Paweł mówi, że jak fundament jest położony, a jest Jezus Chrystus, jego się nie da ruszyć. I problem jest nie z tym, czy się go da ruszyć, bo się go nie da ruszyć, tak? Ale z tym, co na nim jest wybudowane. I jaki to ma związek ze zbawieniem albo nie. Posłuchajcie, To jest trzeci rozdział pierwszego do Koryntian, 11 werset 11. Mówi tak. Nikt nie może położyć innego fundamentu niż ten, który już jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Jest jasne. Tak? I teraz mówi, ale czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, czy z drogich kamieni, lub też z drewna, siana, czy ze słomy, mówi, to dzieło każdego stanie się jawne. Tak? A więc on mówi, że są ci, którzy mają fundament Chrystusa i wszyscy mają fundament z wierzących. Ale mówi, jedni na tym fundamencie budują ze złota, ze srebra i z drogich kamieni. Pamiętacie Jezusa, który mówi, kupcie sobie u mnie złota w ogniu oczyszczonego, żeby mieć czym budować. Tak? Żeby mieć czym budować. Mówi, a są tacy, którzy budują ze śmieci, z drewna, ze słomy.
Czyli fundamentem jest to, że
uwierzyć... Zaraz. O czym tutaj mówi Paweł. Teraz zobacz, dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, ponieważ przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Według mnie to jest ten sam ogień, w którym niektórzy skończą. Dla nas dobra nowina polega na tym, że my przez ten ogień przejdziemy. Nie po to, żeby się ktoś tam nie zatrzymał i tam został, ale żeby ten ogień objawił nasze dzieła. Ci, którzy są niezbawieni i nie mają fundamentu, jak tam wpadną, to tam skończą w tym ogniu. Tak? Ale okej, bo teraz... I teraz zobacz, 14 werset i następny. Zobaczcie. Jeżeli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie, więc powtarzam jeszcze raz Jezus Chrystus, przetrwa, ten co? Ten będzie zbawiony? Nie. A on mówi, ten otrzyma zapłatę za to swoje dzieło. Ale teraz co, jeżeli ktoś budował z dziadostwa? Ma fundament. To co, straci zbawienie? Zobaczcie, co jest napisane. Jeżeli jednak czyjeś dzieło spłonie, to ta osoba poniesie szkodę. On sam będzie zbawiony, tak jednak, jakby przez ogień. A więc wyjdzie z drugiej strony zbawiony. On nie zostanie w tym jeziorze ognia, ale wyjdzie goły. I dlatego do kościoła w Laodycei Jezus mówi, jesteście golasami. I jak ja wrócę, wy nie pójdziecie na drugi sąd, wy pójdziecie na pierwszy. O tym mówi końcówka objawienia, tak? Wy nie pójdziecie na drugi sąd, pójdziecie na mój Trybunał Miłosierdzia. Ale mówi, przejdziecie przez ten ogień, nie będziecie mieli nic pokazać, zostaniecie goli. Pamiętacie przypowieść o pannach mądrych i głupich, tak? One wszystkie symbolizują zbawionych, bo wszystkie są oblubienicami oblubieńca. To są panny młode, pana młodego, to jest Kościół, tak? A jednak cały ten Kościół spotyka się z Chrystusem, który powraca, czyli z panem młodym. Ale część tego Kościoła idzie na wesele i już świętuje, to jest tysiącletnie królestwo, a część trafia na zewnątrz w ciemności.
Czyli Fabian, żebym cię zrozumiał. Dobrze, czyli te nagrody są w tysiącletnim królestwie, nie w Cubie.
Nie, one mają trwać na zawsze.
Na zawsze.
Ponieważ jak ktoś ich się nie da dostać na tym drugim sądzie.
Nie chodzi mi o to, że na drugim, tylko może potem nie wiem, komuna. Nie wiem, co jest
nie,
potem.
Nie, tylko ci dostaną nagrody, nie jest którzy... Bardzo. Przynajmniej, okej, ja się mogę tu mylić, tak? Bo nie chcę być już aż taki pewny. Ale wygląda mi z drugiego do Koryntian, że tylko chrześcijanie, a więc ci, którzy zmartwychwstaną pierwszym zmartwychwstaniem, tylko ci są w stanie otrzymać nagrody, ponieważ to będzie sąd nagród, a nie kar. Ten drugi sąd będzie już tylko nagrodem, sądem kar, a my tam nie idziemy, tak? Więc problem, zauważcie, jak jest po drugim sądzie tego białego tronu, zauważcie, co tam jest powiedziane. Zwycięzcy zostaną nadal symbolicznie z tymi swoimi koronami, złotymi laurami, kamykami w rękach dla zwycięzcy z wypisanym prawdziwym imieniem, w szatach, na których będzie wypisane imię Boga, nowe imię Chrystusa, imię nowego Jeruzalem, tylko dla nich zarezerwowane i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz poczytajcie listy do zborów, co dostanie zwycięzca, tak? Ale chodzi mi o to, że ci wszyscy, którzy nie dostali nagród, po tym drugim sądzie też się znajdą na nowej ziemi, pod nowym niebem, będą mieli dostęp do drzewa życia, do wszystkiego. Ale chodzi mi o to, taką stawiam tezę, bo nie widzę nigdzie innego rozwiązania w Biblii, że oni na wieki pozostaną, wiecie, nikt nie będzie tego wyrzucał, tak? Że chodzą goli, albo że nie mają korony, albo że cały czas symbolicznie teraz mówimy, tak? Ale będzie widać wtedy na wieki rozróżnienie pomiędzy nami. Teraz druga rzecz, Paweł mówi wyraźnie, że istnieje też rozróżnienie pomiędzy aniołami, chodzi mi o te wszystkie istoty duchowe, a Żydzi dosyć mocno sugerują, że to rozróżnienie jest wynikiem decyzji aniołów wtedy, kiedy, wiecie, diabeł odpadł, a inni się zaangażowali na tyle, na ile się zaangażowali, tak? A więc jedni są tacy, inni są tacy. To mogą być różne gatunki. Ja o tym tam kiedyś więcej mówiłem, że jak Ezechiel widzi te istoty duchowe różne, to one są różne. Tak? Jedni wyglądają jak koła, pamiętacie, powkładane jedno w drugie. Inni wyglądają jak pioruny. Inni mają tam 8 skrzydeł i 4 twarze dookoła głowy. To mogą być różne, że tak wyrażę, gatunki istot duchowych, tak? Ale w momencie, kiedy Paweł o nich mówi i o złych duchach upadłych, i o dobrych, tak? Mówi wyraźnie o zwierzchnościach, mocach i tak dalej, to mówi, że istnieje też hierarchia tych bytów, tak? To nie chodzi o to, że ktoś z nich nie doświadcza bliskości Boga, tak? Ale się znajduje jakby wobec Boga gdzie indziej, z innymi zadaniami, z innymi i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że Biblia tak...
I wszystko na koniec sprowadza się do tego, że nie liczy się, ile ludzi nawrócisz, ile książek zrobisz, ile tajemnych planów nagrasz, tylko do tego, jak nauczyłeś się kochać ludzi.
Okej, okay, to tym skonkluduję teraz, jeżeli pozwolicie. I mam jedną opowieść. Ona jest wciąż dziwna i ona jest kontrowersyjna, ale a propos tego, co powiedziałeś. Rick Joyner, jeszcze raz, to nie jest jakiś autor, którego specjalnie polecam. Tak? W książce, co do której nie do końca dowierzam, że to wszystko są jakieś tam jego wizje, bo myślę, że po prostu miał trochę kreatywności. Ale pisze, opowiada taką historię, że tam tylko jeden element tej jego tam narracji, tak? I że trafił do nieba, czy ta jego postać tam trafia do nieba i mówi, że się zdziwił, bo miał jakieś spotkanie, tam Bóg mu chciał coś ujawnić, tylko on nie bardzo rozumiał co. I teraz idąc tam, mówi, że znalazł się w ogromnej jakiejś takiej sali, jakby tronowej, ale przeogromnej, tak? No i mówi, że ludzie siedzieli tam do... Wszyscy byli szczęśliwi, że są z Bogiem, że jest super, ale mówi, no, sala była ogromna, jedni siedzieli bliżej, a inni trochę dalej, w rzędach. Wiecie, o co mi idzie, tak? I teraz on od razu uznał, myśląc po ludzku, że no, im dalej ktoś siedzi, tym słabiej żył, tak? I teraz mówi, że został wezwany przed tron i się zaczął martwić, jak on tam dojdzie, bo on uznał, że to będą kilometry, ale zaczął iść i mówi, że w jednym z najbardziej zewnętrznych kręgów zobaczył bardzo sławnego, znanego z pobożności i w ogóle wierności Bogu, bardzo sławnego ewangelistę amerykańskiego, rzecz jasna, tak? Który nawrócił tam setki tysięcy ludzi w jego rozumieniu, po prostu super reprezentował chrześcijaństwo Pana Jezusa i dalej. I mówi, siedzi w jednym z zewnętrznych rzędów, mówi, no to fajnie, no co ci goście tam dalej musieli robić, tak? Ale mówi, że został przeniesiony szybko przed tron Boży, gdzie w ogóle te rzędy to były takie, coraz mniej było takich, wiecie, siedzisk wygodnych, a coraz więcej takich tronów podniesionych, tak? I mówi, że tam nagle zobaczył ku swojemu zgorszeniu, tak? Człowieka, którego sam kiedyś zbluzgał na ulicy, że niczego dobrego nie robi dla Jezusa, ani dla chrześcijaństwa swoją postawą. I mówi, że zobaczył gościa siedzącego na bardzo wysokim tronie i mówi, że później to już nawet nie zobaczył, co jest apostołowi, ktoś tam był, mówi, co ten gościu robi, bo on się na nim skoncentrował, tak? I Bóg mu powiedział, mówi nawet kiedy oceniacie owoc, nie porównujcie się do innych, ale zawsze tylko i wyłącznie do siebie. List do Filipian, tak? Mówi, bądźcie ducha Chrystusowego. I zobacz, co ty teraz robisz. Policzyłeś, że tamten gość nawrócił setki tysięcy, napisał mnóstwo książek, wydał jakieś tam wideo i tak dalej, a tego gościa jesteś zgorszony, że siedzi tutaj tak wysoko, bo uważasz, że robił złą robotę dla królestwa. I to teraz zobacz, jak ja oceniłem ich owoc, tak? I pokazał mu, że ten ewangelista urodził się w świetnej rodzinie, bardzo wierzących ludzi, w zasadzie od małego rósł w atmosferze wiary, tak? Miał mnóstwo talentów, mnóstwo dobrych znajomości, nigdy w życiu nie był poddany pokuszeniu jakiemuś seksualnemu, narkotykowemu, czy żadnemu. Wyrastał w prawie idealnym środowisku, tak? I Bóg powiedział tej postaci, mówi, widzisz, to jest człowiek, któremu na wstępie, gdybyś chciał policzyć moją miłość w sztabkach złota, kojarzycie, lub srebra, odniesienie do opowieści o talentach, tak? Mówi, to jest człowiek, któremu dałem tak wiele, jak prawie nikomu w historii dziejów. Tak mnóstwo. I mówi, a on tylko nawrócił 1,5 miliona ludzi. Tak? I tylko 1,5 miliona. I mówi, co więcej, ci ludzie w większości nawracali się tylko dlatego, że on był mi trochę posłuszny, ale nie chcesz wiedzieć, gdzie dzisiaj znajduje się jego rodzina. Tak? No bo to była taka wypowiedź. I ten mówi, okej, dobra, może zaczynam trochę kumać, mówi, ale co to robi ten gość, bo ja go znam. Tak? Mówi, tak, ty go znasz, bo go spotkałeś na ulicy, brudnego, zasmarkanego, próbującego ci wlepić jakąś dziadowską ulotkę ewangelizacyjną i go skląłeś tam wtedy na ulicy, twierdząc, że przynosi hańbę chrześcijaństwu, żeby tak nie robił, bo nic się w ten sposób nie nawróci. I ten już, wiecie, no, rozmawia z Bogiem, tak? I mówi, okej, dobra, a on co, nawrócił 2 miliony? I on mówi, nie, on nikogo nie nawrócił. I tylko widzisz, z wszystkich ludzi na ziemi ten człowiek otrzymał najmniej. Jeszcze jacyś ludzie żyją na ziemi, nikt nigdy już więcej nie otrzyma tak mało jak on. Otrzymał ode mnie 2 najmniejsze cząstki miłości. Malutkie okruchy złota, mówi, nawet byście ich nie zauważył w rzeczywistości duchowej. I on mu tam opowiada całą historię, nie wiem, teraz wiecie, ckliwości tutaj robi, ale opowiada mu historię, że urodził się upośledzony, głuchy, bez kawałka ręki, molestowany seksualnie od początku, schorowany. Rozumiecie, każdą masakrę, jak możecie wymyśleć, że mogła spaść na dziecko, spadła na tego człowieka, tak? I on mówi, miał tylko jedną szansę w życiu usłyszenia Ewangelii, kiedy ktoś na tyle wyraźnie mu ją mówił, nabijając się z niego, jeden z moich chrześcijan, nabijał się z niego i mówił mu Ewangelię i on wtedy przyjął Chrystusa, czytając mu z ust. Tak? Mówi, potem sam na własną rękę zaczął szukać po śmietnikach, znalazł kawałek Biblii, znalazł kawałek czegoś i na tej podstawie pomyślał sobie, że trzeba głosić Ewangelię. Nie mógł mówić, był głuchy, nie miał żadnego kontaktu z ludźmi, tak? Mieszkał na ulicy. Więc mówi, stworzył jakąś tam własną, narysowaną, potem powieloną, bo zbierał pieniądze i powielił jakąś taką szmacianą ulotkę. I to, oczywiście, bo tak myślał, że należy głosić Ewangelię. I nikogo nie nawrócił w ten sposób. Tylko jeszcze ciebie spotkał i ty go skrołeś na tej ulicy. A on dalej był niewierny. I natomiast widzisz, nawrócił się jeden człowiek, widząc to, jak on umierał. Tak? Mówi, bo umarł w śmietniku. Ale obserwował go inny bezdomny, który miał znacznie więcej talentów niż on. Obserwował go już od dłuższego czasu. Tak? I mówi, ten człowiek, widząc nie tylko to, jak on żył i co próbował powiedzieć, ale to, jak umarł, w jak głębokim pokoju, z jaką radością, wiedząc, że idzie na drugą stronę, w jakiej, z jaką radością, to, aha, bo jeszcze jest istotna kwestia, że on tam chyba został zamordowany w tym śmietniku przez jakąś ekipę, która się bawiła, że nawet jak go zatłuką, to i tak to nikogo nie obejdzie. To zresztą było prawdą, to nikogo to nie obejrzało, tak? A on jeszcze próbował głosić Ewangelię, tylko nie miał jak, tak? I ten drugi gość, w momencie, kiedy to zobaczył, jak on już umarł, on się nawrócił. I on w tym momencie na ziemi też niewiele mając moich talentów, głosi Królestwo Boże dalej. Mówi, nikt, prawie nikt w historii ludzkości nie pomnożył tego daru, który ode mnie miał tak bardzo, jak ten żebrak, który był z kogoś na ulicy. Łapiecie, o co chodzi? Czyli my nadal z boku my nie wiemy, możemy widzieć jakiś owoc, ale my nie wiemy, z jakiego talentu, czy z jednego, czy z trzech, czy z pięciu on się wziął, tak? Nie wiemy, czym ktoś musiał obracać. I dlatego cały czas Pan Jezus nam powtarza i cały Nowy Testament, nie sądźcie, żebyście wy nie zostali osądzeni. Nie potępiajcie, żebyście wy nie byli potępieni, tak? I list do Filipian mówi, bądźcie Ducha Chrystusowego, przestańcie się do siebie nawzajem porównywać, bo każdy ma zupełnie inną drogę. Każdy ma zupełnie inną drogę. Ale po to potrzebna jest nam miłość, żebyśmy odkryli te talenty, które w nas, które we mnie Bóg złożył, tak? I które mogę pomnożyć na chwałę Jego Królestwa. To po to jest nam potrzebna, ta miłość. I dlatego między innymi zauważcie, to już będziemy naprawdę koniec, w Księdze Objawienia, w innym jeszcze liście, to jest 2 rozdział, 17 werset. Zauważcie, jednym z darów, które Jezus ma dla zwycięzcy, dla tego, kto wygrał, tak? A więc dla którego jest jakaś nagroda. Jednym z darów jest, zauważcie, to jest 2 rozdział, 17 werset. Jezus mówi, temu, kto zwycięży, dam jeść z manny ukrytej, ale tu interesuje nas ta druga rzecz, mówi, i dam mu biały kamyk, tak? Czasem jak zaczynamy o tym z kimś tam gadać, niektórzy są wkurzeni, mówią, że no to całe życie walk, prześladowania, czegoś, na końcu dostajesz kamyk. Tak, ja trochę, ale teraz obsługuj się, dasz jeść. Że zwycięzcy dam biały kamyk, a na tym kamyku wypisane nowe imię, którego nikt nie zna oprócz tego, który je otrzymuje. Tak?
Nawet ten, co daje?
Nie, nie, no oczywiście, że ten, co daje, to... No. Ale teraz uważajcie, bo niektórzy więc uzupełniają, że, którego nikt nie zna, jak tylko ten, kto daje i ten, kto otrzymuje. Teraz dlaczego jest rzeczą oczywistą, że ten, kto daje, zna to imię? Ponieważ to nie jest twoje imię. Mimo, że to jest twoje imię. Właśnie na tym cała rzecz polega, tak? To, moment, przeskoczmy dalej do trzeciego rozdziału. Zaraz się strzelam. Tak jest znowu Biblią. Zacząłem teraz na chybcika szukać. Właśnie, nie wiem, czekaj, ale co to, nie ma tego, co zacytować. Co się tutaj dzieje? To jest trzeci rozdział, ale 12 werset, dobra, to jest tutaj. Teraz zobaczcie, tego, kto zwycięży, uczyni filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. I teraz patrzcie, tam się drugi raz pojawia nowe imię. Napiszę też na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mojego Boga. I co na nim napiszę? Moje nowe imię. Teraz chodzi mi o co? Tu wchodzimy w jeszcze większe, głębiej, ale przyjęcie miłości Chrystusa w siebie wynika z tego, że my mamy Chrystusa w sobie. Wiecie, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Teraz między innymi te fragmenty mówią o czymś, co to jest kolejna rzecz, która jest kompletnie zaniedbana, myślę, dzisiaj w Kościele. To jest zrozumienie, że my nie tylko wszyscy mamy wspólne powołanie do życia wiecznego, ale że każda i każdy z nas ma też osobiste, indywidualne powołanie, dopóki nie umrze na tej ziemi, po swoim zbawieniu. Tak? Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest uczynku, żeby się nikt nie pamiętacie to. Ale zobaczcie, co jest dalej bliższe do Efezjan. Akurat dzisiaj... No właśnie, tak? Każdy z nas ma złożone w sobie dary, które są wyrazem Bożego pragnienia. Tak? Każdy i każda z nas jesteśmy stworzeni do tego, żeby zrealizować wyjątkowy zamysł Boży. To jest możliwe tylko dzięki istnieniu Chrystusa w nas, ale to wiecie, de facto być chrześcijaninem, bo dlaczego nie brzmią, to czyje w końcu to jest imię? Moje czy Chrystusa? Na to samo wychodzi, tak? Ponieważ chrześcijanin za każdym razem, jak wstaje rano, ciało jego się budzi jako pogańskie i on w duchu musi nadal zadać sobie jedno proste pytanie, tak? Jeżeli Chrystus we mnie żyje, a żyje, to kim przeze mnie Chrystus chciałby być dzisiaj w tym świecie? To jest podstawowe pytanie na temat tego, co jest wolą Bożą w moim życiu. No właśnie, jak Jezus się pojawia Szabłowi, pamiętacie to, jak ten idzie do Damaszku i tam, jak pismo mówi, że dyszcząc wręcz rządzą mordu kobiet i mężczyzn, którzy byli wyznawcami drogi, tak? Jezus mu się pojawia i co mówi? Szable, co mówi? Dlaczego mnie prześladujesz? A słowo mówi wyraźnie, że Paweł mordował, ale mężczyzn i kobiety i mężczyzn, którzy byli wyznawcami drogi, a nie Jezusa. W związku z tym, jak Jezus mu zadaje pytanie, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz, a Szawle jest faryzeuszem, to czepia się słówka i no, nie chcę być bezczelny, no bo wiecie, jak się chłop mu jakiś pojawił, to on się przewrócił, także ma do czynienia z silniejszym, ale zadaje mu w odpowiedzi pytanie, mówi, ale ja Cię nie znam, Panie. W domyśle, to jak ja Cię mogę prześladować, jak ja Cię nie znam? Tak? A Jezus jeszcze raz, później zauważcie, nikt nie tłumaczy Kościoła tak dogłębnie, tak ekstremalnie, tak dobrze, jak Paweł, który to rozumie, tak? Że Chrystus jako zmartwychwstały Jezus z Nazaretu jest głową, ale my wszyscy jesteśmy Jego członkami, jesteśmy Jego ciałem, jesteśmy jednym ciałem. W każdym z nas Chrystus na nowo się wciela i chce się ujawnić do końca. Jest to jasne, co teraz mówię? I dlatego ten, kto pozwoli Chrystusowi w sobie się do końca ujawnić, tak? Ten dostanie w nagrodę kamyk, na którym będzie napisane nowe imię. Dostanie kamyk, zauważcie, jaki to jest kamyk? Biały. A gdzie się pojawiają jeszcze kamyki w Biblii? Białe i czarne. Pamiętacie te kamyki do rzucania wróżb przez kapłana świątynnego? Umilituli, bo to były białe i czarne kamienie, tak? Teraz zauważcie, że tu się pojawia tylko i wyłącznie biały kamień, tak? Który zawsze, to nie ma żadnej wróżby, Jezus mówi tak. I od tej pory ty możesz mówić tak, ty od tej pory możesz mówić amen, tak? Dlaczego? Ponieważ byłeś dokładnie tym, kim ja w tobie chciałem być. Pozwoliłeś mi ujawnić moją miłość przez siebie. I dlatego dostajesz moje nowe imię, tak? Kamyk do ręki, potem szatę i na tej szacie będzie też napisane nowe imię Jezusa, ale nadal ci, którzy nie będą widzieć, nie będą go rozumieli, ponieważ nie żyli tym życiem. Gdzie to jest jedna, jeżeli gdzieś jest jeszcze element religii, z którym najbardziej nie antyreligijni chrześcijanie mają walczyć, to jest religia, która mówi, że wszyscy chrześcijanie powinni być tacy sami. Po prostu. A Jezus wyraźnie mówi, że gdzie się robi tłum, tam już jest religia i ta religia prowadzi ten tłum do piekła. Okej, jak się robi tłum zbawionych ludzi, to oni nie pójdą do piekła, ale będą żałować. Tak? Mówi wyraźnie, że droga, która prowadzi do zguby, jest jaka? Szeroka. I tłum tam podąża. Trzymają się za rączki. I wszyscy mówią, że hej, tyle ludzi nie może się mylić. Nie? A Pan Jezus mówi, ale moja droga dla każdej, dla każdego z was jest drogą stromą i wąską. Tam jest jeszcze takie określenie greckie, które oznacza na jednego człowieka. Tak? To jest tak wąska ścieżka, że tylko jeden człowiek, jeden za drugim może iść. To jest pytanie, czy ty naprawdę masz iść wąską i stromą ścieżką, którą ktoś inny szedł przed tobą. Całkiem możliwe, jedzie na gdzieś tam na początku, ale potem te ścieżki się rozwidlają i stają się coraz bardziej indywidualne. Za każdym razem, jak jesteście już kompletnie religijni, mówicie, nie, no za to razem już jest wolność, to jeszcze zobaczcie, czy w ramach tej wolności nadal pytacie słowo i przez słowo Boga, co macie dalej robić, kim macie teraz być, jak postępować, czy gdzieś się wdało, bo to się wdziera, albo wdało rozleniwienie i już nie sprawdzacie w Biblii, tylko macie grupę ludzi, którym ufacie i pytacie się ich, to jak my myślimy?
Droga na jedną osobę, a po małżeństwo na
myśl. To jest nadal droga na jedną osobę.
Jedno ciało.
Co?
Małżeństwo jako jedno ciało.
No, ale to wiesz, to jest jedno ciało w tym ciele, które jest ciałem grzechu i śmierci. Po drugie, wiesz, zwróćmy uwagę jeszcze na jedną kwestię, mianowicie, że jednym ciałem człowiek może być nie tylko ze swoją żoną, ale z każdym, z kim współżyje seksualnie. Biblia o tym mówi klarownie, jak o niczym innym, mówi bardzo klarownie. Mówi, jeżeli współżyjesz z prostytutką, jeżeli kobieta współżyje gdzieś tam i tak dalej, mówi, to takie współżycie powoduje, że z nimi też jesteś jednym ciałem. Jak możesz tak robić? To jest dokumenty Pawła, tak? Jak możesz to jesteś świątynią ducha? Więc kwestia nie jest w tym, że się z kimś jest jednym ciałem, tak? Chodzi mi o to, że to jest tylko przekleństwo. W momencie, kiedy umrą, no to ta droga się skończy. Właśnie dlatego, że są jednym ciałem, a nie jednym duchem. Jednym duchem to my jesteśmy, ale z Bogiem, tak? I dlatego mamy zamartwiać na śmierć ciało, po to, żeby jak najmocniej dusza spotkała ducha w nas, a nie odwrotnie. To jest przyzwyczajone do odwrócenia słuchania. Jest to nadal niczego nie usprawiedliwia. Chociaż z drugiej strony tu jest trochę takiego nauczania związanego z tym jednym ciałem dla małżeństw, które